Gdybym miał wskazać, jakie dwa słowa wywołują w polskim społeczeństwie w ostatnich kilku latach najwięcej negatywnych emocji, to Zielony Ład z pewnością byłby jedną z tych odpowiedzi, które jako pierwsze przyszłyby mi do głowy. W sondażu przeprowadzonym pod koniec kampanii prezydenckiej jedynie 17% ankietowanych oceniało pomysł jego wdrażania pozytywnie, a 68% się temu sprzeciwiało. Trudno się temu dziwić, skoro Zielony Ład był jednym z ulubionych tematów zwycięzcy tych wyborów, który wielokrotnie mówił o jego odrzuceniu, a również jego główny konkurent, gdy zostawał zmuszony, by o tym zestawie inicjatyw cokolwiek powiedzieć, wyrażał się o nim w sposób głównie negatywny, mówiąc chociażby, że Zielonego Ładu już nie ma i przedstawiając tę informację jako coś, co powinno odbiorców uspokoić. Jednocześnie jednak, pomimo iż unijne rozwiązania dotyczące walki z globalnym ociepleniem są tak głośnym tematem, to naprawdę trudno jest trafić na jakiekolwiek próby dyskusji wychodzącej poza powtarzane od lat bardzo ogólne hasła. Dużym osiągnięciem jest natrafienie w mediach na dyskusję o zaletach i wadach poszczególnych, konkretnych pomysłów, a dosłownie nigdy nie słyszałem, żeby najgłośniejsi polscy krytycy Zielonego Ładu przedstawili jakiekolwiek propozycje alternatywnych, lepszych ich zdaniem rozwiązań, które próbowaliby później wdrażać na poziomie prawa polskiego czy też unijnego. Dlatego właśnie w tym filmie postanowiłem podjąć się zadania opowiedzenia o Zielonym Ładzie w możliwie najbardziej wyczerpujący sposób. I choć podczas tych zapewne nieco ponad 2 godzin nie uda mi się omówić absolutnie wszystkich aspektów z nim związanych, to jestem przekonany, że większości z Was obejrzenie tego materiału znacznie ułatwi zrozumienie wprowadzanych inicjatyw, jak i całej stojącej za nimi koncepcji. Co może być pierwszym krokiem pozwalającym zamienić słowa Zielony Ład z wykorzystywanego w celu straszenia wyborców hasła w to, czym naprawdę one są, czyli określeniem używanym w odniesieniu do strategii obejmującej wiele lepszych i gorszych pomysłów na zatrzymanie zmian klimatu. A w planie zrobienia tego materiału pomogła mi marka Cyrulicy, czyli polska firma specjalizująca się w tworzeniu, we współpracy z barberami, kosmetyków oraz akcesoriów do pielęgnacji brody. W ich sklepie znajdziecie więc olejki, balsamy czy szampony właśnie do brody, ale nawet jeśli, podobnie jak ja, nie należycie do grupy docelowej akurat tego typu produktów, to prawdopodobnie i tak znajdziecie u nich coś dla siebie. Bo w ich ofercie znajdują się także szampony do włosów, pomady, żele do mycia twarzy, toniki, perfumy i jeszcze wiele innych rzeczy, łącznie z kilkoma produktami dla kobiet. Ich perfumy oraz inne kosmetyki dostępne są w kilku spójnych liniach zapachowych, z których mnie osobiście najbardziej do gustu przypadła ta wiśniowa. Więc jeśli z jakiegoś powodu interesują Was moje preferencje w tej kwestii, to szczególnie polecam właśnie ją. Co szczególnie ważne dla mnie, a także zapewne dla niemałej części z Was, zwłaszcza w kontekście tematu tego filmu, wszystkie produkty, które znajdziecie w sklepie Cyrulików, są wegańskie, przyjazne dla zwierząt oraz środowiska. Więc jeśli szukacie na przykład wegańskiego pędzla do golenia, który nie wymaga zabijania borsuków, to właśnie u nich możecie go znaleźć. Z kodem NAZWEX25, który wyświetla się w tej chwili na ekranie i który możecie także skopiować z opisu, dostaniecie 25% zniżki na wszystkie produkty Cyrulików, więc jeśli chcielibyście cokolwiek z ich sklepu przetestować lub kupić komuś na prezent, do czego myślę, że zwłaszcza zestawy się świetnie nadają, gdybym miał brodę, na pewno chciałbym taki prezent dostać, to idealna okazja na skorzystanie z ich oferty jest albo teraz, albo za około 2 godziny, gdy już skończycie mój materiał oglądać. Szczerze polecam Wam sprawdzić, czy któreś ze stworzonych przez Cyrulików produktów Was zainteresują, zwłaszcza, że jest to pierwsza marka, która postanowiła się na moim kanale zareklamować, więc możecie im w ten sposób przekazać, że wspieranie tego typu treści jest dobrym pomysłem. A teraz czas już zacząć długą, trudną, ale jednocześnie bardzo ważną opowieść o globalnym ociepleniu i Zielonym Ładzie. Rozdział pierwszy. Antropogeniczne globalne ocieplenie. Zdaję sobie sprawę, że już patrząc na tytuł tego rozdziału, większość z Was czuje się zmęczona, niezależnie od tego, jakie macie poglądy i co uważacie za prawdę. Jednak opowiadania o Zielonym Ładzie w obecnej sytuacji po prostu nie da się zacząć w innym miejscu niż od zadania dwóch fundamentalnych pytań, brzmiących: czy temperatura na Ziemi rośnie? Oraz jeśli tak, to czy za to ocieplenie odpowiedzialni są ludzie? Odpowiedź na te pytania na szczęście jest bardzo prosta, dlatego że dysponujemy ogromną ilością danych pozwalających nam nie tylko poznać obecną oraz przeszłą sytuację, jeśli chodzi o panujący na Ziemi klimat, ale też łatwo zrozumieć, przynajmniej na podstawowym poziomie, mechanizmy odpowiedzialne za zmiany klimatu. Jeśli chodzi o kwestię tego, czy nasza planeta się w ostatnich latach ociepla, to oczywiście, że tak. Wzrost średniej temperatury pomiędzy drugą połową XIX wieku a ostatnimi kilkoma latami wynosi ponad 1 stopień Celsjusza. Raport IPCC, do którego wielokrotnie będę się dzisiaj odwoływał i o którym za chwilę opowiem nieco więcej, mówi o ociepleniu o 1,1 stopnia, a w niektórych innych źródłach pokazujących, jak na przestrzeni ostatnich 100 kilkudziesięciu lat zmieniała się średnia temperatura, możecie nawet natrafić na wyniki jeszcze o 10 stopnia wyższe. A skoro ta sprawa jest jasna, bo mam nadzieję, że nikt z pomiarami temperatury z całej planety dyskutować nie zamierza, to przejdźmy od razu do kwestii tego, czy i w jaki sposób na taki stan rzeczy wpłynęła działalność człowieka. Sama bowiem zmiana średniej temperatury na Ziemi o nieco ponad stopień nie jest niczym szczególnie nietypowym w historii naszej planety. Istnieje dziedzina nauki nazwana paleoklimatologią, która zajmuje się badaniem, jak kształtował się klimat w ostatnich tysiącach, a nawet milionach lat. Oczywiście nie mamy żadnych bezpośrednich pomiarów dotyczących tak odległej przeszłości, ale paleoklimatolodzy potrafią szacować kwestie takie jak średnia temperatura czy skład atmosfery w danym okresie za pomocą badania chociażby koralowców czy rdzeni lodowych. Ich odkrycia nie zawsze są ze sobą całkowicie spójne, zwłaszcza im dalej wstecz sięgają, natomiast to, co nie ulega wątpliwości, to, że pomiędzy najzimniejszymi, a najcieplejszymi okresami w historii Ziemi, średnie temperatury znacznie się od siebie różniły. O 20, 30, a może nawet 40 stopni. Te zmiany w przeszłości powodowane były wieloma różnymi czynnikami, takimi jak zmiana aktywności słonecznej, parametrów orbity Ziemi, czy wyjątkowo wysoka aktywność wulkaniczna w danych okresach. Czynniki te uruchamiały sprzężenia zwrotne, których temat rozwinę w kolejnym rozdziale, a które sprawiały, że na skutek rosnącej temperatury następował dalszy jej wzrost. Z kolei w innych okresach, na skutek początkowego spadku temperatury dochodziło do dalszego ochłodzenia. O ile jednak sama wielkość obecnego ocieplenia nie jest niczym wyjątkowym, o tyle bezprecedensowe jest tempo tego zjawiska. W przybliżeniu możemy powiedzieć, że podniesienie temperatury o 1 stopień trwało około 100 lat, a trend z ostatnich dekad jest rosnący. To znaczy ocieplenie postępuje coraz szybciej. Jak za chwilę Wam przedstawię, możliwe są scenariusze wzrostu temperatury aż o kilka stopni w samym XXI wieku. Gdy zaś cofniemy się w przeszłość, to widzimy, że o ile zmiany temperatur potrafiły wynosić nawet ponad 20 stopni, to działo się to na przestrzeni wielu tysięcy lub nawet milionów lat. Nawet te najszybsze, najbardziej gwałtowne zmiany temperatur, o jakich wiemy, najprawdopodobniej działy się w tempie stopnia, może 2 stopni na 1000 lat, jak było chociażby w przypadku ostatniego interglacjału sprzed około 130 tysięcy lat. Przy zachowaniu obecnych trendów, zmiana temperatury o 5-6 stopni mogłaby zaś zająć nawet znacznie poniżej 500 lat, co oznaczałoby około 10-krotnie wyższe tempo ocieplenia. A to jest o tyle niebezpieczne, że w przeciwieństwie do zmian zachodzących dużo wolniej, które zresztą też dla wielu gatunków kończyły się w przeszłości tragicznie, ani ludzie, ani inne organizmy żywe nie miałyby czasu na przystosowanie się do nowych warunków, czy to za sprawą technologii, zmian nawyków, czy po prostu biologicznej ewolucji. Teraz bowiem nawet podczas życia jednej osoby potrafią zajść zauważalne zmiany w ziemskim klimacie, a tempo tych zmian, powtórzę, wciąż przyspiesza. Całkiem możliwe, choć jest to pesymistyczny scenariusz, że osoby oglądające ten film w roku jego publikacji umrą na Ziemi o około 3 lub 4 stopnie cieplejszej niż ta, na której się urodziły. Czym więc spowodowany jest ten bezprecedensowo szybki wzrost temperatur, który możemy zaobserwować w ostatnich 100 kilkudziesięciu latach? Naukowcy specjalizujący się w badaniu klimatu nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że za całe to ponad jednostopniowe ocieplenie lub co najmniej za jego przytłaczającą większość odpowiedzialna jest działalność człowieka. Być może pamiętacie doniesienia sprzed 10 czy 15 lat, gdy mówiło się, że w tej kwestii zgodnych jest ze sobą na przykład 93% naukowców albo 97%. Natomiast jeśli wciąż macie w głowie tego typu liczby, to możecie traktować je co najwyżej jako historyczną ciekawostkę. Bowiem aktualnie naukowców negujących wpływ człowieka na zmianę klimatu praktycznie nie ma. Autorzy pracy z 2021 roku postanowili przeanalizować pod tym kątem 3000 publikacji pochodzących z roku 2012 oraz lat późniejszych. I w tej grupie tylko 4 prace, nieco ponad 0,1%, były sceptyczne wobec wpływu człowieka na globalne ocieplenie. Żadnych wątpliwości nie mają także autorzy raportu IPCC, o którym w tym momencie warto powiedzieć nieco więcej. IPCC, czyli Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, powstał w latach 80. ubiegłego wieku na wniosek członków ONZ. I od tamtego czasu jego zadaniem jest przekazywanie rządzącym i nie tylko wiedzy na temat klimatu w jak najbardziej obiektywny sposób. Dzieje się to za sprawą publikowanych co kilka lat bardzo długich raportów, których jak na razie, przynajmniej tych głównych, wydanych zostało 6. Najnowsze z nich pomiędzy 2021 a 2023 rokiem. Nad każdą z tych publikacji pracowały setki ekspertów z dziedzin badań nad klimatem. Co istotne i czego wiele osób wypowiadających się o tej kwestii nie wie, patrząc historycznie, wnioski IPCC były dość ostrożne. A można wręcz powiedzieć, że bardzo ostrożne. Spójrzmy na to, jak na przestrzeni lat zmieniała się ocena wpływu człowieka na globalne ocieplenie, dokonywana przez autorów tych raportów. W pierwszym z 1990 roku pisali oni po prostu o tym, że emitowanie gazów cieplarnianych przez człowieka wpływa na ocieplenie powierzchni Ziemi. W drugim, 1995, był to już zauważalny wpływ. W trzecim, 2001, padło stwierdzenie, że większość ocieplenia prawdopodobnie jest spowodowana emisjami gazów cieplarnianych. W czwartym, 2007, padło to samo twierdzenie, z tą różnicą, że słowo prawdopodobne zastąpiono na bardzo prawdopodobne, co oznacza co najmniej 90% pewność. W piątym, 2013, nie było to już bardzo prawdopodobne, ale nadzwyczaj prawdopodobne, czyli co najmniej 95% pewności. I dopiero w szóstym raporcie z 2023 roku globalne ocieplenie zostało określone jako bezdyskusyjnie spowodowane przez człowieka. A dodano też, że najlepszym oszacowaniem jest, iż ludzie spowodowali całe ocieplenie, z jakim mamy obecnie do czynienia. W miarę więc jak rosła ilość dowodów, rósł też stopień pewności. I autorzy tych publikacji dopiero 2 lata temu zdecydowali się tak bardzo wprost powiedzieć coś, co według wielu innych naukowców było oczywiste już od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Także prognozy publikowane przez IPCC, gdy spojrzymy na nie z perspektywy czasu, okazywały się raczej niedoszacowywać skutków ocieplenia się klimatu, niż je wyolbrzymiać. Na stronie Nauka o klimacie, którą polecam Wam, jeśli chcecie swoją wiedzę o niespodzianka klimacie pogłębić, w 2013 roku opublikowano został artykuł weryfikujący właśnie prognozy zawarte we wcześniejszych raportach IPCC. Okazało się, że o ile tempo wzrostu temperatury zostało przewidziane trafnie, o tyle zanik lodu w Arktyce postępował znacznie szybciej niż prognozowali autorzy publikacji i podobnie było w przypadku ilości emisji gazów cieplarnianych oraz tempa podnoszenia się poziomu morza. Tutaj również naukowcy spodziewali się, że najprawdopodobniej będzie lepiej niż tak naprawdę było. Jeśli więc macie jakieś wątpliwości, czy przypadkiem publikacje IPCC nie ukazują obecnego stanu oraz przyszłości w nadmiernie negatywnych barwach, to poprzednie dekady wskazują, że jest wręcz odwrotnie. Okej, wiemy więc, co o zmianie klimatu uważają specjaliści od tych kwestii, ale zakładam, że większość z Was chciałaby nie tylko znać zdania autorytetów, ale też przynajmniej z grubsza rozumieć, dlaczego uważają oni, że to działalność ludzi powoduje wzrost temperatury, a także usłyszeć, w jaki sposób się do tego wzrostu przyczyniamy. Maksymalnie streszczając, powodujący ocieplenie proces wygląda tak. 1. Działalność ludzi powoduje dodatkowe emisje gazów cieplarnianych. 2. Na skutek tych emisji rośnie stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. 3. Gazy cieplarniane pochłaniają promieniowanie podczerwone, zatrzymując je w niższych warstwach atmosfery. 4. Więcej energii pozostaje blisko powierzchni Ziemi, a zatem jej temperatura rośnie. A teraz rozwijmy te punkty. Gazy cieplarniane nieprzypadkowo po angielsku nazywane są, w dosłownym tłumaczeniu, gazami szklarniowymi. Działają one bowiem na podobnej zasadzie, co właśnie szyby w szklarni. Przepuszczają promieniowanie słoneczne emitowane w stronę Ziemi, ale zatrzymują dużą część promieniowania podczerwonego, które Ziemię opuszcza. Im więcej zatem mamy w atmosferze gazów cieplarnianych, tym więcej promieniowania jest zatrzymywane, więc tym wyższa jest temperatura powierzchni Ziemi. Co istotne, wpływ wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze na temperaturę nie jest liniowy, tylko maleje wraz ze wzrostem tego stężenia. Każdy wzrost ilości tych gazów o dany procent wywiera podobny wpływ na klimat. A zatem każde podwojenie stężenia danego gazu cieplarnianego wywiera mniej więcej taki sam wpływ, niezależnie czy mówimy o wzroście z 1 do 2 cząstek na milion, czy z, dajmy na to, 500 do 1000 cząstek. Ten fakt może wydawać się uspokajający, bo w końcu oznacza on, że ze względu na wyższy poziom wyjściowy, przyszłe emisje nie będą miały aż tak dużego wpływu jak emisje przeszłe tej samej wielkości. Tylko że, o ile jest to prawda, o tyle problem tkwi w tym, że tempo wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze jak na razie szybko rośnie. Zbyt szybko, żebyśmy mogli się spodziewać spowolnienia tempa ocieplania się powierzchni Ziemi przy utrzymaniu się obecnych trendów. A w dodatku poza samymi emisjami, aktualnie ociepleniu sprzyja też wiele sprzężeń zwrotnych, jeszcze bardziej przyspieszających cały proces. O czym, jak już zapowiadałem, za chwilę opowiem więcej. Najważniejszym gazem cieplarnianym jest oczywiście dwutlenek węgla, którego stężenie w atmosferze zwiększamy głównie poprzez wykorzystywanie paliw kopalnych, węgla, ropy i gazu ziemnego, ale także za sprawą wytwarzania cementu czy wylesiania. Przed rewolucją przemysłową zawartość CO2 w atmosferze wynosiła około 280 cząstek na milion, zaś aktualnie jest to około 430 cząstek. Mamy już więc do czynienia ze wzrostem o mniej więcej połowę. Jest to zdecydowanie najwyższy wynik na przestrzeni ostatnich co najmniej setek tysięcy lat, gdy jego stężenie znajdowało się w granicach od 180 do 300 cząstek na milion. Drugim bardzo istotnym w kontekście globalnego ocieplenia gazem jest metan. Jego także emitujemy poprzez wykorzystywanie paliw kopalnych, ale duże znaczenie ma w tym kontekście także rolnictwo, zwłaszcza hodowla przeżuwaczy takich jak krowy, owce i kozy, w których przewodach pokarmowych metan powstaje. Stężenie metanu w 1750 roku wynosiło około 700 cząstek na miliard, zaś aktualnie jest to już ponad 1900 cząstek, co oznacza wzrost o około 175%. To także jest wynik zdecydowanie wybijający się ponad historyczne poziomy, bowiem wcześniej, w ostatnich 10 tysiącach lat, stężenie metanu nawet na moment nie przekroczyło 800 cząstek na miliard. Z uwagi na jego niższą zawartość w atmosferze niż w przypadku dwutlenku węgla, obecne emisje metanu wywierają większy wpływ na klimat niż tej samej wielkości emisje CO2. Trzecim gazem cieplarnianym, rzadziej wspominanym i nieco mniej istotnym, ale wciąż odpowiadającym za prawdopodobnie kilka procent ocieplenia klimatu, jest podtlenek azotu. Jego antropogeniczne emisje pochodzą w większości z rolnictwa, a konkretnie z wykorzystywania nawozów azotowych oraz obornika. Od połowy XVIII wieku stężenie podtlenku azotu wzrosło z około 270 do około 340 cząstek na miliard. Mamy więc pewność, że gazy, które wymieniłem, a także kilka innych wywierających mniejszy wpływ, zatrzymują promieniowanie podczerwone, tym samym prowadząc do wzrostu temperatury. Mamy też pewność, że za sprawą swojej działalności emitujemy te gazy do atmosfery. Dysponujemy danymi pokazującymi, że dokładnie w tym czasie, w którym spodziewalibyśmy się wzrostu stężenia tych gazów w atmosferze za sprawą działań człowieka, czyli od czasów rewolucji przemysłowej, faktycznie do tego wzrostu i to bardzo znacznego doszło. Mamy także dane pokazujące, że w tym samym czasie, gdy za sprawą działalności ludzkiej rosło stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, rosła także temperatura powierzchni Ziemi. To wszystko wraz z jeszcze jednym argumentem, który przedstawię Wam za chwilę, dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że to ludzie odpowiadają za obecne ocieplanie się klimatu. I powtórzę, że w środowisku naukowym co do tego faktu nie ma wątpliwości. Takie pojawiają się właściwie tylko wśród osób nie zajmujących się badaniem klimatu zawodowo. A jeśli ktokolwiek ma w planach w komentarzach pod tym materiałem twierdzić, że jest inaczej, a nie wątpię, że takie osoby się znajdą, to proszę, wysilcie się chociaż na tyle, żeby zacząć ten komentarz od wyjaśnienia, skąd w takim razie, jeśli nie z działalności człowieka, bierze się ten wzrost temperatury o niespotykanym wcześniej tempie. A także, skąd wzięło się zwiększone stężenie gazów cieplarnianych w ostatnich 300 latach, skoro nie z działalności człowieka. Oraz, oczywiście, jak to się według Was stało, że działalność ludzi w ostatnich latach, na czele z wykorzystaniem paliw kopalnych i rolnictwem, miałaby nie spowodować wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, skoro dosłownie musiała to spowodować. Nie jest możliwe, żeby w wyniku przykładowego spalania węgla nie powstało CO2. Nigdy nie widziałem, żeby którykolwiek denialista klimatyczny na tyle się postarał, by przedstawić jakiekolwiek wewnętrznie spójne i poparte jakimikolwiek danymi alternatywne wyjaśnienie dowolnej z tych kwestii, więc życzę powodzenia. Może tym razem komuś się uda, chociaż ani trochę w to nie wierzę, bo denializm klimatyczny po prostu nie ma żadnych naukowych podstaw. Myślę jednak, że dobrze będzie już w tym miejscu odpowiedzieć na dwie najczęściej podnoszone przez denialistów klimatycznych próby alternatywnych wyjaśnień. Pierwszym z nich jest twierdzenie, że to nie wzrost stężenia gazów cieplarnianych wywołał wzrost temperatury, tylko przeciwnie, wzrost temperatury wywołał wzrost stężenia gazów cieplarnianych. To wytłumaczenie opiera się na prawdziwej podstawie, z której jednak wyciągane są kompletnie błędne wnioski. Owszem, prawdą jest, że rosnąca temperatura podnosi poziom dwutlenku węgla w powietrzu. Możecie teraz zobaczyć wykres przedstawiający temperaturę oraz skład atmosfery na Antarktydzie z ostatnich kilkuset tysięcy lat. Jak widzicie, w tym miejscu, z którego pochodzą dane, zdarzały się nawet zmiany przeciętnej temperatury o ponad 10 stopni, a z wykresem temperatury mocno koreluje wykres stężenia CO2, mimo że wzrost stężenia tego gazu nie był pierwotnym powodem tamtych zmian. Jednakże w kontekście, o którym mówimy, musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, stężenie CO2 nigdy nie przekraczało tam poziomu 300 cząstek na milion, a aktualnie jest to już ponad 400 cząstek. Po drugie, przy tak dużym wzroście temperatury, kilkukrotnie większym niż ten, który nastąpił jak do tej pory w ostatnich 100-kilkudziesięciu latach, stężenie CO2 wzrosło o 100 cząstek na milion, a zarazem mniej więcej o połowę. Czyli w ujęciu procentowym tyle samo co obecnie, a w ujęciu bezwzględnym nawet o 1/3 mniej. Po trzecie, choć ze względu na skalę na tych wykresach tego nie widać, to badania wskazują, że pomiędzy wzrostem temperatury a spowodowanym nim wzrostem stężenia CO2 mijało w tamtych przypadkach kilkaset lat. Więc jako, że obecne ocieplenie rozpoczęło się w XIX wieku, a przyspieszyło w ostatnich kilkudziesięciu latach, to najprawdopodobniej wzrost stężenia CO2 spowodowany aktualnym wzrostem temperatury jeszcze się nie rozpoczął. I w końcu, po czwarte, my wiemy, że nasza działalność emituje gazy cieplarniane. Jest fizycznie niemożliwe, by tego nie robiła, więc opieranie swojej tezy na tym, że ten wpływ nie występuje, jest podobnie absurdalne, co gdyby ktoś budował swoje teorie na zaprzeczaniu istnieniu grawitacji. Drugie wyjaśnienie, czasami stosowane przez osoby nieuznające wpływu człowieka na globalne ocieplenie, jest z kolei takie, że za wzrost temperatury odpowiedzialne jest Słońce, a konkretniej większa ilość energii docierającej z niego do Ziemi. W rzeczywistości jednak niczego takiego nie obserwujemy. Aktywność Słońca jest z grubsza stała, to znaczy istnieją minimalne, cykliczne wahania wynoszące około 1 promil w jedną, a następnie drugą stronę. Jednak, no właśnie, są one minimalne i cykliczne, więc nie mogą wywołać żadnego wieloletniego trendu, a już tym bardziej nie tak wyraźnego i gwałtownego jak ten, który obserwujemy obecnie. Co więcej, i to jest ten zapowiadany kolejny dowód na antropogeniczność globalnego ocieplenia, gdyby faktycznie za wzrost temperatury Ziemi odpowiadało Słońce, to oznaczałoby, że cieplejsze powinny być wszystkie warstwy atmosfery, zarówno te położone bliżej, jak i dalej Ziemi. Z kolei jeśli globalne ocieplenie wywołało wzrost stężenia gazów cieplarnianych, to energia powinna być w większym niż wcześniej stopniu zatrzymywana w niższych warstwach. Więc o ile powierzchnia Ziemi się ociepla, to stratosfera powinna się ochładzać. Jak więc jest naprawdę? Zgadliście. Wyższe warstwy atmosfery się ochładzają. Dokładnie tak, jak powinno się dziać według teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia i dokładnie przeciwnie już działoby się, gdyby winne było Słońce. Przy tej okazji warto też krótko omówić wpływ na obecny klimat cykli Milankowicza dotyczących orbity Ziemi. Bowiem w przeszłości to m.in. te cykle były odpowiedzialne za bardzo wyraźne zmiany średniej temperatury Ziemi. Być może więc ktoś pomyśli, że teraz jest tak samo i że to głównie za ich sprawą nasza planeta się ociepla. Jednak tak naprawdę jest dokładnie przeciwnie. Nie wchodząc w szczegóły, obecnie jesteśmy w tej fazie cyklów, w której Ziemia powinna się ochładzać w tempie około 0,01 stopnia na 100 lat. A zatem cykle Milankowicza nie tylko nie są za globalne ocieplenie odpowiedzialne, ale wręcz minimalnie cały ten proces hamują.
Rozdział drugi. Zagrożenia związane ze zmianami klimatu.
Zanim zajmę się omówieniem tytułowych zagrożeń, czy to dla ludzi, czy innych istot żywych, muszę zaznaczyć, że skala przyszłych problemów na ten moment nie jest do końca znana, bowiem zależy ono od wielkości oraz tempa wzrostu temperatury. A to są rzeczy bardzo trudne do dokładnego przewidzenia z dwóch powodów. Pierwszy, dość oczywisty, jest taki, że skoro ocieplenie spowodowane jest antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych, to wielkość ocieplenia zależy od ilości przyszłych emisji, które są na ten moment niewiadomą, bo zależą od masy czynników takich jak decyzje polityczne, ewentualne nowe technologie, czy trendy dotyczące szeroko pojętej konsumpcji. Jedyne, co jest więc możliwe, to rozważanie różnych scenariuszy, które mniej więcej mogą się w przyszłości zrealizować. I właśnie takie podejście zastosowało IPCC, co za chwilę szerzej omówię. Drugim powodem, wspominanym już przeze mnie, jest istnienie w odpowiedzi na rosnącą temperaturę licznych sprzężeń zwrotnych. I tę kwestię omówię jako pierwszą. Istnieje takie pojęcie jak czułość klimatu, które najczęściej stosowane jest w odniesieniu do zmian temperatury, jaką wywoła ewentualne podwojenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Bezpośredni efekt takiego podwojenia jest stosunkowo łatwy do wyliczenia i wynosi około 1,2 stopnia Celsjusza. Tylko że to nie wszystko, bo tutaj na scenę wchodzą sprzężenia zwrotne. Rosnąca temperatura prowadzi do mnóstwa zmian na naszej planecie, które także wpływają na wielkość ocieplenia, a większość z nich działa dodatnio, czyli jeszcze bardziej naszą planetę ociepla. Tym samym rzeczywisty wpływ podwojenia się stężenia dwutlenku węgla w atmosferze będzie wyższy niż wspomniany 1,2 stopnia. Jednak oszacowanie jego dokładnej wielkości nie należy do łatwych zadań i jest jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed osobami zajmującymi się nauką o klimacie. Za chwilę oczywiście przedstawię Wam szacunki dotyczące efektywnej czułości klimatu, ale myślę, że najpierw warto przynajmniej krótko opisać kilka z tych sprzężeń zwrotnych, żebyście ponownie lepiej rozumieli mechanizmy stojące za aktualną zmianą klimatu. Pierwszym, o którym już powiedziałem, jest to, że rosnąca temperatura powoduje wzrost stężenia CO2 w atmosferze, a ten wzrost dodatkowo naszą planetę ociepli, co znowu zwiększy stężenie CO2 i tak w kółko. Drugie sprzężenie. Obecnie do atmosfery trafia około połowa naszych emisji, a pozostała część jest pochłaniana, w dużej mierze przez oceany czy roślinność. Jednak wzrost stężenia gazów cieplarnianych oraz temperatury może doprowadzić do tego, że zdolności pochłaniania za nim nie nadążą, a co za tym idzie, procent emisji trafiających do atmosfery wzrośnie. W najbardziej negatywnych scenariuszach nawet do 70%. Co oznaczałoby, że ta sama ilość emisji przełoży się na dużo większy wzrost stężenia gazów cieplarnianych, a ten wzrost może dodatkowo ograniczyć zdolność pochłaniania CO2 i tak w kółko. Trzecia kwestia to wieczna zmarznina. Znajduje się w niej od bardzo wielu lat mnóstwo materii organicznej, która, gdy na skutek ocieplenia lód topnieje, stopniowo staje się dostępna dla powodujących jej rozkład bakterii, a rozkład ten prowadzi do uwolnienia się CO2 czy metanu do atmosfery, tym samym zwiększając stężenie tych gazów i prowadząc do dalszego ocieplenia, które oczywiście dodatkowo przyspieszy proces topnienia lodu i tak w kółko. Czwarte sprzężenie zwrotne jest związane z parą wodną. Ona także jest silnym gazem cieplarnianym, jednak tutaj sytuacja jest zupełnie inna niż w przypadku CO2 czy metanu. Ludzie swoją działalnością nie wprowadzają do atmosfery żadnej nowej wody, więc to nie ona wywołała globalne ocieplenie. Jednak wraz ze wzrostem temperatury spowodowanym emisjami innych gazów cieplarnianych rośnie parowanie, co prowadzi do zwiększenia zawartości pary wodnej w atmosferze, a ta para wodna pochłania opuszczające Ziemię promieniowanie, wskutek czego wzrost temperatury jest jeszcze większy. A skoro jest większy, to jeszcze bardziej rośnie parowanie i tak w kółko. Piąte, ostatnie ze sprzężeń zwrotnych, które wybrałem do omówienia, to albedo planetarne. Jak na pewno wiecie, białe przedmioty odbijają więcej promieniowania niż przedmioty czarne. I ta sama zasada, którą być może kierujecie się dobierając ubrania na wyjątkowo gorące dni, działa także w skali całej planety. Najwyższe albedo mają rejony na stałe pokryte śniegiem lub lodem. One odbijają nawet ponad 90% promieniowania, a z kolei najniższe albedo mają oceany, odbijające zaledwie kilka procent. Dlatego właśnie, jak zapewne sami się domyślacie, topnienie lodu na Oceanie Arktycznym jest tym bardziej niebezpieczne. Bo na skutek tego procesu zmniejsza się powierzchnia mająca najwyższe albedo, a zwiększa się powierzchnia mająca albedo najniższe. Co prowadzi do tego, że mniejsza ilość promieniowania jest odbijana, na skutek czego temperatura rośnie, co oznacza dalsze topnienie lodu i tak w kółko. Tak jak powiedziałem, nie wszystkie sprzężenia zwrotne są dodatnie. Istnieją też sprzężenia ujemne, to znaczy takie wyhamowujące tempo wzrostu temperatury, jednak tych jest mniej, a będąc bardziej precyzyjnym, ich wpływ jest mniejszy. Dlatego właśnie tak bardzo niebezpieczne jest uruchamianie całego tego systemu sprzężeń poprzez emitowanie gazów cieplarnianych, bo okazuje się, że gdy już proces ocieplania się klimatu zaczęliśmy, to później może się on długo utrzymywać, a nawet pogłębiać niejako sam z siebie, bez naszego udziału. W tym miejscu warto więc w końcu powiedzieć, jak duża jest szacowana skala wpływu wszystkich sprzężeń zwrotnych, zarówno tych dodatnich, jak i ujemnych, a zatem jaka jest efektywna czułość klimatu. Naukowcy próbują to ustalić na dwa sposoby. Za pomocą modeli teoretycznych oraz danych historycznych. Obie metody dają stosunkowo podobne rezultaty. Wyniki poszczególnych badań, niezależnie od metody, potrafią się jednak znacznie między sobą różnić, a często nawet widełki wyznaczające najbardziej prawdopodobny przedział szacowanego ocieplenia wyliczony w ramach jednej pracy potrafią być bardzo szerokie. Dolną granicę tych widełek od górnej dzielić może nawet kilka stopni Celsjusza. artykule ze strony ponownie Nauka o klimacie zebrano wyniki kilkunastu prac opublikowanych od lat 90. do początku ubiegłej dekady i najniższe z szacunków wskazują na to, że podwojenie się ilości dwutlenku węgla w atmosferze spowoduje ocieplenie o niespełna 1,5 stopnia Celsjusza, a z kolei najwyższe z nich wskazują nawet na 6 czy 7 stopni. Kwestia ta została także podjęta w najnowszym raporcie IPCC, w którym znajdziemy informację, że prawdopodobny zakres czułości klimatu wynosi od 2,5 do 4 stopni Celsjusza, a najlepszym oszacowaniem są aktualnie 3 stopnie. O tyle więc prawdopodobnie wzrośnie temperatura, jeśli podwoimy stężenie CO2 w atmosferze. A przypominam, że jesteśmy już za połową drogi. Punkt wyjścia wynosił 280 cząstek na milion, a aktualnie mamy 430 cząstek. Według danych NASA w ciągu ostatniej dekady wzrost stężenia CO2 wyniósł 28 cząstek, więc przy utrzymaniu obecnej ilości emisji podwojenie nastąpiłoby w okolicach roku 2070, który dla zdecydowanej większości osób oglądających ten film jest jak najbardziej realną perspektywą. To znaczy obecni 20, 30, 40-latkowie, a nawet osoby nieco starsze, jak najbardziej mogą tego momentu dożyć. A pamiętajcie, że mówimy tutaj wyłącznie o wpływie dwutlenku węgla. Do tego dochodzi jeszcze metan, podtlenek azotu i inne gazy cieplarniane, które mogą ocieplenie zwiększać, aczkolwiek istnieją też antropogeniczne emisje mające efekt chłodzący. Mam tutaj na myśli aerozole siarkowe, do których oczywiście w dalszej części tego filmu, a konkretnie w następnym rozdziale, także przejdziemy. W najnowszej publikacji IPCC znajdziemy symulację 5 potencjalnych przyszłych scenariuszy, nazwanych wspólnymi ścieżkami społeczno-ekonomicznymi. Dwie pierwsze zakładają, że spadek antropogenicznych emisji rozpocznie się praktycznie natychmiastowo, zwłaszcza gdy patrzymy na ten raport 2 lata po jego publikacji i spadek ten będzie następować na tyle szybko, że w roku 2100 antropogeniczne emisje będą wyraźnie ujemne. Za jakiś czas wyjaśnię, w jaki sposób można to osiągnąć. W tych scenariuszach ocieplenie nawet w najgorszym momencie nie przekroczy 2 stopni Celsjusza, a już za kilkadziesiąt lat temperatura zacznie spadać. Trzecia prognoza zakłada, że antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych aż do mniej więcej 2050 roku będą się utrzymywać na poziomie zbliżonym do obecnego lub nawet nieco wyższym i dopiero później zaczną maleć, aż do 2100 roku, nie osiągając jednak poziomu zera. W tym scenariuszu ocieplenie o 2 stopnie Celsjusza względem ery przedprzemysłowej zaobserwujemy być może nawet już w pierwszej połowie obecnego stulecia, pod jego koniec będą to już blisko 3 stopnie, a w kolejnym stuleciu temperatura wciąż by rosła. Ostatnie 2 scenariusze zakładają zaś z grubsza ignorowanie problemu globalnego ocieplenia i dalsze opieranie gospodarki oraz ogólnie życia ludzkiego na paliwach kopalnych i innych wysokoemisyjnych zasobach oraz praktykach. W czwartym wariancie emisje do końca obecnego wieku się podwajają i są w ciągłym trendzie wzrostowym, a w piątym, zakładającym, że praktycznie w ogóle nie przejmujemy się emisjami, osiągną one mniej więcej trzykrotność obecnego stanu pod koniec tego stulecia wyhamowując. Jeśli prawdziwe okażą się te scenariusze, to w roku 2100, którego nawet część osób oglądających ten film w roku publikacji jak najbardziej może dożyć, powinniśmy spodziewać się ocieplenia o 4, a nawet 5 stopni. Przypominam też, że te szacunki dotyczące zmian temperatury mogą się okazać zarówno nieco zawyżone, jak i zaniżone, w zależności od tego, ile tak naprawdę wynosi czułość klimatu. Okej, tylko że co nam to właściwie mówi? IPCC nie przypisuje tym scenariuszom procentowego prawdopodobieństwa, więc której z tych opcji powinniśmy się spodziewać? Odpowiadając na to pytanie, najlepiej będzie spojrzeć na dotychczas wdrożone lub planowane działania w poszczególnych regionach i ocenić, w jaki sposób wpłyną one na przyszłe poziomy emisji, co także IPCC zarobiło. Na tym wykresie możecie zobaczyć porównanie wpływu na emisje obecnie wprowadzonych regulacji z poziomami emisji, które musielibyśmy osiągnąć, chcąc, żeby zrealizował się któryś z 2 pierwszych scenariuszy, czyli tych zakładających najmniejsze emisje i ograniczenie ocieplenia do 1,5 lub też do 2 stopni Celsjusza. Jak widzicie, jesteśmy od tego bardzo daleko. Owszem, jak na razie udało nam się sprawić, że tempo wzrostu emisji spadło do 1,3% z wcześniejszego poziomu ponad 2% rocznie, ale na spadek emisji jak na razie się nie zapowiada. A skalę tego, jak trudnym wyzwaniem jest na obecnym etapie zmieszczenie się poniżej 2 stopni, świetnie pokazuje ten wykres. Po lewej stronie możecie zobaczyć, ile CO2 wyemitowaliśmy do tej pory, a po prawej, na jak dużo emisji możemy sobie jeszcze pozwolić, by nie wywołać ocieplenia większego niż 1,5 lub 2 stopnie. Jak widzicie, są to wartości znacznie mniejsze niż nasze historyczne emisje, a przy założeniu stałego poziomu emisji za roku 2019 zmieszczenie się poniżej 1,5 stopnia ocieplenia staje się całkowicie niemożliwe już za kilka lat, a poniżej 2 stopni za lat kilkanaście. Możemy też porównać, jak obecnie zaplanowane starania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia wypadają na tle scenariusza środkowego, tego zakładającego ocieplenie w okolicach 3 stopni do końca stulecia. I to także nie wygląda dobrze. To znaczy, te dwa wykresy pokazują podobnej wielkości poziom emisji w najbliższych 20-30 latach, natomiast żeby ograniczyć ocieplenie w obecnym stuleciu do tych maksymalnie 3 stopni, w drugiej połowie XXI wieku emisje musiałyby już znacząco spadać, czego obecnie planowane rozwiązania nie zapowiadają. Przy czym pamiętajmy jednak, że działania polityczne rzadko dotyczą przyszłości dalszej niż kilka, maksymalnie kilkanaście lat, więc można się spodziewać, choć oczywiście daleko jestem w tej sprawie od pewności, że z czasem rozwiązania zmierzające do redukowania emisji na całym świecie będą coraz dalej idące. Podsumowując, aktualnie najbliżej jest nam do scenariusza zakładającego wzrost temperatury o około 3 stopnie i odkładającego neutralność klimatyczną na przyszłe stulecie. Natomiast w zależności od działań politycznych czy dostępności nowych technologii, wiele się jeszcze może zmienić. Oczywiście w obie strony. Warto jednak pamiętać, że jeśli zależy nam na ograniczeniu ocieplenia do maksymalnie 2 stopni, to wymaga to natychmiastowych działań na całym świecie, bo scenariusze zakładające osiągnięcie tego celu opierają się na tym, że antropogeniczne emisje zaczną spadać już w obecnej dekadzie. Najważniejsze jednak pytanie w tym kontekście brzmi, dlaczego w ogóle powinno nam zależeć na tym, żeby wzrost temperatury Ziemi był jak najmniejszy? Kilka miesięcy temu, w filmie o postulatach Sławomira Mecena, wspomniałem o tym, jak krytykował on Zielony Ład za fakt, iż jego wdrożenie będzie dużo kosztować, pomimo tego, że ten sam dokument, na który Mecen się powołał, by swoją tezę udowodnić, stwierdzał, że koszty nic nie robienia byłyby około 6-krotnie większe. Wspominam o tym dlatego, że pod tamtym filmem jedna osoba dziwiła się, z czego to w ogóle wynika, na czym te koszty nic nie robienia polegają. W tamtym momencie uświadomiłem sobie, na jak fatalnym poziomie jest cała dyskusja dotycząca Zielonego Ładu i chyba właśnie wtedy postanowiłem, że muszę prędzej czy później przygotować film właśnie na ten temat. Bo nie chodzi mi w ogóle o krytykę tego konkretnego komentującego. Skoro dopytał o tę kwestię, to już znaczy, że idzie w odpowiednim kierunku. Natomiast uważam, że z perspektywy czasu, jeśli ktoś trafi na ten film za 30, 70, 150 lat, to będzie dla niego wręcz niewyobrażalne, że w tak istotnym w kontekście globalnego ocieplenia momencie istniały zainteresowane polityką osoby, i uważam, że wcale nie jest ich obecnie mało, które nie zdawały sobie sprawy z zagrożeń powiązanych z globalnym ociepleniem, z uwagi na to, jak wyglądała w tym okresie, w latach 20. XXI wieku, debata publiczna, jak mało czasu tym zagrożeniom poświęcali najważniejsi politycy i jak bardzo unikało tego tematu wiele mediów. Przedstawię więc w tym miejscu, jakie są koszty spowodowane przez globalne ocieplenie i do jakich problemów ono doprowadzi. Zacznę od tych, które dotkną nawet mieszkańców Polski i szerzej Europy, którzy zmiany klimatu odczują w stosunkowo niewielkim stopniu na tle innych regionów. Później przejdę do tych problemów, które nas może i ominą, ale z którymi będą się musieli mierzyć ludzie w pozostałych częściach świata, a na końcu omówię skutki dla innych niż ludzie organizmów żywych. Po pierwsze więc, susze. Globalne ocieplenie zmienia sytuację, jeśli chodzi o opady. Są i będą one rzadsze, ale bardziej intensywne. Do tego oczywiście, o czym za moment opowiem więcej, rośnie ryzyko ekstremalnych upałów. Gdy połączymy te dwie kwestie, to wychodzi nam, że coraz częstszym zjawiskiem będą właśnie susze. Co już teraz obserwujemy, bo problemy z suszą występują w większości lat, a badań biorące pod uwagę dane z ostatniego pół wieku znalazło statystycznie istotny trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę dni suszy hydrologicznej w 51% stacji, z których mieli pomiary. I żeby było jasne, to nie jest tak, że w drugiej mniej więcej połowie odnotowano spadek, tylko po prostu nie było w nich żadnego wyraźnego trendu. Skutkiem zwiększania się częstotliwości susz już teraz są oraz w coraz większym stopniu będą niższe plony. Dla przykładu, o ile dla wariantu najniższych emisji spadek produkcji kukurydzy do roku 2100 wynosi kilka procent, o tyle dla najwyższego scenariusza jest to już 30%. To oczywiście doprowadzi do trudniejszej dostępności wielu rodzajów jedzenia, a tym samym jego wyższych cen. Zwłaszcza, że sytuacja w wielu regionach świata będzie pod tym względem dużo gorsza niż w Polsce. Dobrym przykładem tego zjawiska jest to, co stało się w ostatnich miesiącach z ceną kakao. Pomiędzy kwietniem 2023 a kwietniem 2024 roku wzrosła ona mniej więcej 4-krotnie. I od tamtego czasu non-stop utrzymuje się na poziomie co najmniej 3-krotnie wyższym niż przed 2023 rokiem. Jednym z głównych powodów tego wzrostu cen jest właśnie globalne ocieplenie. W 2023 w Ganie doszło do wyjątkowo dużych opadów w porze suchej, a z kolei w 2024 była tam bardzo dotkliwa susza, czego jednym ze skutków były niższe zbiory i właśnie rekordowe ceny żywności. W samym zeszłym roku, według pracy badającej właśnie temat wzrostu cen kakao, w krajach, gdzie te rośliny się uprawia, na skutek globalnego ocieplenia było aż o 42 dni więcej z temperaturą przekraczającą 32 stopnie Celsjusza, czyli zbyt wysoką dla drzew kakaowca. Jeśli więc w ciągu ostatnich 2 lat zastanawialiście się, dlaczego czekolada kosztuje tak dużo, to teraz już znacie odpowiedź. W znacznej mierze jest to właśnie koszt globalnego ocieplenia, a w przyszłości tego typu kosztów zawartych w cenach żywności będzie znacznie, znacznie więcej. Ze zjawiskiem susz wiąże się też zwiększone zagrożenie pożarowe, szczególnie zagrażające lasom, czy wysychanie rzek. Zresztą piszę te słowa w momencie, gdy poziom Wisły jest w wielu punktach rekordowo niski. Dodatkowym problemem jest fakt, że Polska ma małe zasoby wodne, jedne z najniższych lub nawet w ogóle najniższe w Unii Europejskiej. Wynoszą one niespełna 1600 metrów sześciennych na osobę rocznie, gdy za poziom mierzenia się ze stresem wodnym uznaje się wszystko poniżej 1700. W skrajnych sytuacjach może się więc nawet zdarzać, że w niektórych regionach naszego kraju podczas wielodniowych okresów bezdeszczowych wystąpią problemy z dostępem do wody i sytuacja, gdy ktoś chcący na przykład napić się wody z kranu czy wziąć prysznic, nie będzie mógł tego zrobić, bo po prostu nie będzie miał czym. Oczywiście im większy wzrost temperatury, tym ryzyko takich ekstremalnych zdarzeń rośnie. Drugie zagrożenie, ściśle powiązane z suszami, to częstsze niż do tej pory powodzie.
Skoro bowiem deszczów będzie mniej, ale będą one bardziej intensywne, to ryzyko powodzi, w tym tzw. powodzi błyskawicznych, wzrośnie, bo Ziemia nie będzie w stanie przyjąć tak dużych ilości wody naraz. Z kolei każda powódź to oczywiście poza ogromnymi utrudnieniami w życiu codziennym masa wszelkiego rodzaju zniszczeń, a także tragiczne skutki dla zdrowia mieszkających w danych regionach ludzi. Spójrzmy na największe polskie powodzie z ostatnich lat. Powódź z 1997 roku oznaczała straty na poziomie ponad 2% PKB i 56 zgonów. Powódź z 2010 to około 1% PKB i 25 ofiar, a powódź z 2024 to w odniesieniu do PKB znacznie mniejszy koszt, ale w liczbach bezwzględnych wciąż wynoszący kilkanaście miliardów złotych, a także niestety 9 zmarłych. Ponadto oczywiście każda z tych powodzi oznaczała ogromną liczbę zabitych zwierząt. Rosnące ryzyko powodzi w długim okresie będzie więc oznaczać ogromne straty i koszty, czy to związane z samymi zniszczeniami, czy dostosowaniem infrastruktury tak, by ryzyko oraz ewentualne szkody związane z powodziami zmniejszać, czy w końcu z cenami ubezpieczeń płaconymi przez mieszkańców terenów zagrożonych, co już teraz, czy to w Polsce, czy w USA występuje. A to wszystko tak naprawdę i tak są kwestie drugorzędne przy niemożliwych do wycenienia zgonach. Ryzyko powodzi jeszcze bardziej zwiększa trzeci z problemów, które trzeba tutaj wymienić, czyli rosnący poziom morza. Ten proces jak na razie postępuje w tempie około 4, może 5 mm rocznie, więc stosunkowo powoli, w tym sensie, że jego efekt nie jest możliwy do zauważenia gołym okiem. Jednak trzeba tutaj pamiętać o dwóch kwestiach. Przede wszystkim, aktualnie jesteśmy dopiero na początku procesu, który będzie trwał przez całe co najmniej stulecia. W roku 2050, niezależnie od poziomu antropogenicznych emisji w najbliższym ćwierćwieczu, poziom morza raczej nie wzrośnie o więcej niż pół metra względem 1900 roku. Rok 2100 to od 0,5 do 1 metra więcej. 2150 to potencjalnie mogą być już dodatkowe 2 metry wody, zaś 2300 kilka metrów, a w skrajnym scenariuszu niewykluczone jest nawet kilkanaście. I choć te liczby na pierwszy rzut ucha mogą nie brzmieć przerażająco, to kiedy spróbujcie sobie zwizualizować, jak wyglądałyby na przykład porty albo miejscowości nadmorskie przy poziomie morza wyższym o 5 metrów, albo podając skrajny przykład, jak wyglądałaby wtedy Wenecja, to robi się już nieprzyjemnie. Wystąpiłaby masa problemów, jeśli chodzi o nadbrzeżną infrastrukturę. Niektóre miejscowości byłyby zagrożone tym, że albo będą często zalewane, albo nawet na stałe znajdą się pod wodą. Zwiększy się ryzyko i skala zniszczeń spowodowanych powodziami sztormowymi, a jeszcze bardziej niebezpiecznie niż obecnie staną się też, choć to już nie dotyczy Polski ani Europy, tsunami. Według IPCC pomiędzy 2020 a 2040 rokiem liczba Europejczyków mieszkających na nadmorskich terenach narażonych na powódź co najmniej raz na 100 lat wzrośnie o 380 tysięcy, a na całym świecie będzie to więcej o około 20 milionów. Czwarty problem, z którym już teraz coraz częściej musimy się mierzyć, choć może akurat nie w roku 2025, to zwiększająca się liczba dni upalnych, a zarazem rosnąca temperatura najcieplejszych dni w roku. To powoduje, oczywiście poza samym dyskomfortem związanym z temperaturą na poziomie 35 czy w przyszłości nawet 40 stopni, przede wszystkim tragiczne skutki zdrowotne, wliczając w to niestety także dużą liczbę zgonów. Dla przykładu w 2023 roku w Europie z powodu upałów zmarło blisko 50 tysięcy osób. Istnieją też inne problemy związane z gospodarką. Jeśli jest tak gorąco, że praktycznie nie da się normalnie funkcjonować, to osoby wykonujące pracę na dworze, zwłaszcza fizyczną, nie mogą pracować tak samo jak w bardziej sprzyjających warunkach. Albo będą pracować krócej, albo mniej intensywnie, albo w ogóle nie będą wtedy pracować. To już zależy od regulacji w danym regionie i warunków pracy w konkretnej firmie, ale na pewno ich efektywność znacznie spadnie. A w bardziej pesymistycznym scenariuszu, przy braku odpowiednich zabezpieczeń dla takich pracowników, oni także mogliby się z tego powodu mierzyć z bardzo poważnymi zagrożeniami dla zdrowia. W końcu dochodzą też koszty związane z dostosowywaniem budynków do nowych warunków. Oznaczałoby to zwiększone wydatki na termoizolację, pomagającą w utrzymaniu komfortowej temperatury zarówno zimą, jak i latem, a kolejną inwestycją, która może być konieczna z perspektywy nie tylko firm, ale też prywatnych mieszkań, będzie klimatyzacja. Obecnie jest ona zamontowana w kilku, może kilkunastu procentach mieszkań w Polsce, lecz w ogóle mnie nie zdziwi, jeśli w stosunkowo niedługim czasie proporcje się odwrócą i to mieszkania bez klimatyzacji będą stanowić co najwyżej kilka procent. I to nie z powodu bogacenia się społeczeństwa, choć miejmy nadzieję także, ale przede wszystkim przez to, że bez klimatyzacji nawet funkcjonowanie w zamkniętych pomieszczeniach może stać się bardzo nieprzyjemne, trudne, a wręcz niebezpieczne. Podsumowując wszystkie czysto finansowe koszty globalnego ocieplenia dla naszego regionu, można też spojrzeć do prognoz obecnych w dokumentach, czy to unijnych, czy rządowych. Roczny koszt nieprzystosowania się do zmian klimatu został przez Komisję Europejską oszacowany na 100 miliardów euro dla całej Unii Europejskiej w 2020 roku oraz 250 miliardów euro w roku 2050. Z kolei w samej Polsce według Ministerstwa Środowiska w latach 2001-2010 straty przypisane zmianom klimatu wyniosły 54 miliardy złotych, a ówczesne prognozy na kolejne dwie dekady wskazywały na kolejno 86 oraz 119 miliardów złotych.
W kwestii samych upałów warto jednak zaznaczyć, że z perspektywy samej Polski sprawa ta nie jest całkowicie jednoznaczna, bo o ile te 50 tysięcy europejskich ofiar śmiertelnych upałów z 2023 roku to przerażająca liczba, to trzeba też pamiętać, że jednak w Polsce najwięcej zgonów jest w miesiącach zimowych, więc to niska temperatura prowadzi do większej liczby śmierci niż wysoka. Przy czym oczywiście nie wszystkie z tych zimowych dodatkowych zgonów są bezpośrednio spowodowane zimnem, tylko raczej na przykład chorobami czy fatalną jakością powietrza. O ile więc liczba ofiar upałów będzie rosnąć, o tyle możemy liczyć na to, a wręcz spodziewać się tego, że ten efekt będzie rekompensowany przez spadającą liczbę ofiar zim, które w naszym kraju już teraz stają się coraz łagodniejsze. Tylko że musimy pamiętać, że mówimy tutaj o perspektywie osób, nie da się ukryć, bardzo uprzywilejowanych. Tak naprawdę w kontekście globalnego ocieplenia problemy mieszkańców strefy umiarkowanej, choć mogą być i zapewne będą naprawdę dotkliwe, to tak czy inaczej są kwestią drugoplanową. Bo o ile my możemy zakładać, że problemy związane z gorącym latem wynagrodzi nam łagodniejsza zima, to mieszkańcy niektórych innych regionów świata są w sytuacji naprawdę beznadziejnej. Na tym wykresie możecie zobaczyć, jaka jest zależność pomiędzy emisjami danych krajów, a tym, jak bardzo są one narażone na problemy powiązane z globalnym ociepleniem. Zgodnie z tym, co zapewne większość z Was by zakładała, najwięcej emitujące kraje są wśród tych względnie bezpiecznych, a w najgorszej sytuacji będą państwa w najmniejszym stopniu za zmiany klimatu odpowiedzialne. IPCC za osoby żyjące w warunkach w wysokim stopniu zagrożonych skutkami globalnego ocieplenia uznaje od 3,3 do 3,6 miliarda osób, czyli blisko połowę światowej populacji, a jako najbardziej zagrożone regiony wymienione zostały zachodnia, środkowa i wschodnia Afryka, południowa Azja, środkowa i południowa Ameryka, a także małe rozwijające się państwa wyspiarskie. Czyli, krótko mówiąc, regiony okołorównikowe, w których położone są najcieplejsze oraz najbiedniejsze kraje na świecie. Zastanówmy się więc, jak na mieszkańców tych miejsc wpłynie globalne ocieplenie, zaczynając w tym samym miejscu, gdzie przed chwilą skończyłem, czyli od upałów. Spójrzmy najpierw, jak zmieni się temperatura odnotowywana podczas najcieplejszych dni w roku. W scenariuszu wzrostu średniej globalnej temperatury o 3 stopnie Celsjusza, maksymalne wyniki na termometrach będą o około 5 stopni wyższe niż w XIX wieku, a przy wzroście o średnio 4 stopnie, maksymalne temperatury podniosą się nawet o 7 stopni. Co to oznacza w praktyce, to możemy zobaczyć na jednej z najbardziej niepokojących grafik obecnych w całym raporcie IPCC. Pokazuje nam ona, ile średnio dni w ciągu roku będzie, z uwagi na połączenie temperatury i wilgotności, stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego za sprawą hipertermii. Jeszcze 20-30 lat temu w zdecydowanej większości świata takich dni w ogóle nie było, a tam gdzie się zdarzały, było ich kilka do kilkudziesięciu rocznie. Przy wzroście średniej temperatury o około 3 stopnie sytuacja będzie już wyglądać zupełnie inaczej. Dni z niebezpiecznymi dla życia warunkami będą występować nawet w dużej części Europy, a w niektórych regionach, choćby części krajów Ameryki Południowej, Afryki czy Południowej Azji, będą one stanowić większość roku. Przy wzroście o 4 czy 5 stopni zaś, tego typu dni będą występować także w Polsce, a w regionach położonych w okolicy równika będzie ich ponad 300 rocznie. Mówimy tutaj m.in. o takich krajach jak Indonezja, Malezja, Kongo, Kolumbia, Brazylia, a potencjalnie nawet Indie. Czyli w miejscach zamieszkanych obecnie przez setki milionów lub nawet miliardy osób, na skutek globalnego ocieplenia warunki mogą praktycznie uniemożliwiać życie w nich przez niemalże cały rok. Mieszkańcy tych regionów albo wyemigrują, albo będą masowo umierać na skutek upałów. No i właśnie, w sytuacji, gdy dla niektórych regionów przyszłość rysuje się w aż tak czarnych barwach, to zamiast szczegółowego omawiania poszczególnych zagrożeń, poświęćmy dłuższą chwilę na mówienie o migracjach. Wszystkie problemy, o których mówiłem do tej pory, będą bowiem szczególnie nasilone w najcieplejszych regionach. Poza upałami także ryzyko susz dotknie je w największym stopniu. To tam największym problemem będzie dostępność wody i spadek plonów. To tam niestety są także największe problemy z poziomem systemów ochrony zdrowia, które mogłyby minimalizować tragiczne skutki globalnego ocieplenia. Mówiąc wprost, o ile sytuacja osób żyjących w tych rejonach już teraz nie jest łatwa, to kolejne emisje gazów cieplarnianych z całego świata, powodujące wzrost temperatury o 2-3 stopnie, praktycznie zamykają drogę do poprawy poziomu życia mieszkańców najbiedniejszych krajów, wielu z nich zwyczajnie zabijając. Z kolei jeszcze większy wzrost temperatury o 4 czy 5 stopni całkowicie odbierają szansę na bezpieczne pod względem zdrowotnym życie w tych miejscach. Jest więc rzeczą zupełnie oczywistą, że bardzo wiele osób będzie próbowało emigrować do krajów, w których dla odmiany da się żyć. Bo w wielu przypadkach to będzie zwyczajnie uciekanie przed śmiercią, a osoby ze swoich krajów wyjeżdżające bez cienia wątpliwości będzie można nazwać uchodźcami. I teraz, odstawiając na moment naukowy punkt widzenia i zamieniając go na ocenę sprawy pod względem moralnym, zastanówmy się, które kraje, jeśli w ogóle jakiekolwiek, powinny zaoferować pomoc takim osobom. Tak naprawdę rozwiązanie tej kwestii jest tak proste, jak tylko proste może być rozwiązanie jakiegokolwiek dylematu moralnego. Według systemów wytycznych przyjmowanych przez zdecydowaną, ale to naprawdę zdecydowaną większość obywateli Polski czy Europy, jeśli osoba A swoim działaniem zaszkodziła osobie B, to osoba A powinna jej to jakoś wynagrodzić. Takie myślenie znajdziemy czy to w wiele mówiącym o zadośćuczynieniu win chrześcijaństwie, wciąż najpopularniejszej religii na naszym kontynencie, czy w systemach prawnych, w których istnieje koncept odszkodowań, czy w licznych świeckich filozofiach, których nawet nie będę wymieniać, bo wydaje mi się, że jest to zbyt oczywista kwestia, by ją tak bardzo rozwijać. W takim razie krajom w szczególnie wysokim stopniu zagrożonym skutkami zmian klimatu powinny pomóc kraje w szczególnie wysokim stopniu za te zmiany odpowiedzialne. Zwłaszcza, że jak przed chwilą wam pokazałem, te dwie grupy są praktycznie rozłączne. Nie ma państw należących do ich obu naraz. Zastanówmy się jednak, co powinniśmy brać pod uwagę. Jeśli bowiem chcemy wskazać kraje w największym stopniu odpowiedzialne za globalne ocieplenie, to zupełnie innych winowajców znajdziemy patrząc na, dajmy na to, emisje za zeszły rok, a zupełnie innych, gdy będziemy się kierować skumulowanymi historycznymi emisjami z danych regionów. Które z tych podejść ma więc więcej sensu? Powinniśmy sobie tu odpowiedzieć na proste pytanie. Jaki wpływ na stan materialny danej osoby ma to, w jak bogatym kraju się ona urodziła? O ile nie ulega wątpliwości, że istnieje pewna mobilność czy to w ramach danych społeczeństw, czyli że osoba z biednej rodziny rzadziej, ale jednak czasami staje się bogata, czy też mobilność pomiędzy społeczeństwami, czyli że jeden kraj dogania lub wyprzedza pod względem PKB inne państwo, to tak czy inaczej zamożność danego społeczeństwa ma ogromne znaczenie dla naszej sytuacji finansowej. Żeby wskazać tylko najbardziej podstawowe kwestie, to rodząc się w kraju z dobrze funkcjonującymi systemami ochrony zdrowia czy edukacji i mając zapewnione wyżywienie, masz nieporównywalnie większe szanse na to, żeby w dorosłym życiu twoja sytuacja finansowa była bezpieczna, niż gdy urodzisz się w miejscu, gdzie jako dziecko żadnej z tych rzeczy mieć nie będziesz. A zatem to, jak dużo emitują obecni obywatele danych krajów, to jest jedna, bardzo istotna kwestia, ale inną jest to, że wciąż czerpią oni zyski także z emisji przeszłych. Fakt, że w XIX czy przede wszystkim XX wieku w Europie i Ameryce Północnej na ogromną skalę korzystano z paliw kopalnych, sprawił, że te społeczeństwa bardziej się rozwinęły, a to znacznie ułatwiło życie osobom, które później się w nich urodziły. Jeśli więc chcemy rozważać temat odpowiedzialności za obecny stan rzeczy, to ograniczenie się do emisji z zeszłego roku, czy nawet zeszłej dekady, nie jest do końca miarodajne, bo pokazałoby nam tylko bardzo niewielki wycinek tego, na ile realnie obywatele danych krajów skorzystali na działaniach, które spowodowały i wciąż powodują ocieplenie klimatu. O ile bowiem karanie kogoś za przewinienie jego przodków jest dość powszechnie uważane za coś moralnie niedopuszczalnego, o tyle czymś zupełnie innym jest sytuacja, gdy ktoś przyjmujący spadek powstały na czyjejś krzywdzie i czerpiący z niego korzyści, jakąś część tego spadku zmuszony jest oddać właśnie tym skrzywdzonym osobom. Spójrzmy więc na to, jak dane dotyczące emisji wyglądają. W ostatnich dekadach największy, z grubsza proporcjonalny względem liczby ludności udział w światowych emisjach ma wschodnia Azja, a więc w dużej mierze Chiny, która w drugiej dekadzie tego stulecia odpowiadała za ponad 1/4 emisji gazów cieplarnianych, gdy dwie dekady wcześniej było to tylko 13%. Per capita jednak wciąż najgorzej prezentuje się Ameryka Północna, w której przeciętny obywatel emituje, patrząc pod względem konsumpcji, przeszło dwukrotnie więcej niż przeciętny Azjata. Największą poprawę, czyli największy spadek emisji, zanotowała zaś Europa, której udział w światowych emisjach spadł dwukrotnie do 8%, aczkolwiek per capita wciąż prezentujemy się dosyć słabo, bo licząc pod kątem konsumpcji, gorzej od nas wypada tylko poza Ameryką Północną, dość nietypowo stworzony region Australii, Nowej Zelandii i Japonii, a nieco niższe emisje od Europy ma nawet Bliski Wschód. Historycznie zaś, patrząc od roku 1850, cztery regiony są znacząco nadreprezentowane, jeśli patrzymy na ich udział w światowych emisjach w porównaniu do udziału w światowej populacji. Są to Ameryka Północna, Europa, wschodnia Europa połączona ze środkowo-zachodnią Azją, więc jak sądzę chodzi tu o region byłego Związku Radzieckiego, a także wspomniane już Japonia połączona z Australią. Jeśli więc patrzymy na to, komu można przypisać powinność wzięcia odpowiedzialności za uchodźców klimatycznych, to są to przede wszystkim kraje należące do tych czterech grup. I tutaj dochodzimy do najważniejszej kwestii, bowiem moim zdaniem w ogóle nie powinniśmy liczyć na to, że osoby migrujące z tych najbardziej dotkniętych globalnym ociepleniem regionów będą, przynajmniej w pierwszych kilkunastu, może i kilkudziesięciu latach, przynosić finansowy czy jakikolwiek inny zysk dla społeczeństw, do których przyjadą. Z uwagi na to, że mówimy o emigracji z regionów najbiedniejszych, w których będą panować warunki nie nadające się do życia, osoby z nich przyjeżdżające będą w ogromnej większości, jak na standardy panujące w przykładowej Europie, skrajnie ubogie, bardzo słabo wykształcone, żyjące dotychczas w kompletnie innych realiach i kompletnie innych kulturach, przez co niekoniecznie posiadające kompetencje wymagane na naszym rynku pracy. Zaadaptowanie się do nowych warunków i zintegrowanie się tych osób z lokalną społecznością może zająć wiele lat, potencjalnie nawet pokoleń, a i to przy założeniu, że cały proces będzie odpowiednio zaplanowany przez kraje, do których przyjadą, tak żeby uniknąć licznych pułapek w rodzaju choćby gettoizacji. Zmierzam do tego, że musimy zakładać, że przyjęcie uchodźców klimatycznych będzie krótko, a być może także średnioterminowo, oznaczać głównie negatywne rzeczy dla obywateli krajów, do których przyjadą. Ich obecność będzie generować więcej kosztów niż przychodów, będzie się ona wiązać z różnego rodzaju niedogodnościami dla pozostałych mieszkańców, a nie mam też większych wątpliwości, że w grupie osób w tak słabej sytuacji materialnej, często także zdrowotnej, a być może nawet czujących całkiem nieźle uzasadnioną niechęć do mieszkańców regionów odpowiedzialnych za ich wcześniejsze problemy, przestępczość będzie wyższa niż w grupie dotychczasowych mieszkańców danych krajów. A mówię o tym wszystkim dlatego, że jeśli ktoś zgadza się z konceptem zadośćuczynienia win, jakkolwiek by go nie nazywał, lub jeśli ktoś chce, żeby świat był możliwie najbardziej sprawiedliwym miejscem, lub jeśli ktoś zwyczajnie nie chce być odpowiedzialnym za to, że ludzie masowo umierają, to te kwestie, o których powiedziałem, nie powinny być dla takiej osoby argumentem za tym, żeby uchodźców klimatycznych nie przyjmować. Zapewne słyszeliście kiedyś argumentację w rodzaju tej, że kraje takie jak chociażby Wielka Brytania czy Francja przez swoje wcześniejsze działania, czyli to, że zbudowały swoje bogactwo m.in. na wykorzystywaniu krajów afrykańskich za sprawą kolonializmu, ponoszą odpowiedzialność za obecną trudną sytuację tych krajów, więc mają moralny obowiązek pomagania ich obywatelom, m.in. właśnie poprzez przyjmowanie migrantów z tych regionów. Osoby tak mówiące w polskich realiach zazwyczaj dążą do tego, że skoro Polska swoich kolonii nie miała, to my nie mamy takiej moralnej powinności wobec migrantów. Tylko że ta logika już dłużej nie działa. Gdy mówimy o uchodźcach klimatycznych, to Polska jest tak samo odpowiedzialna jak inne kraje naszego regionu, zwłaszcza że u nas odchodzenie od węgla odbywa się wyjątkowo wolno. Dlatego w obliczu migracji klimatycznych zapewne staniemy niedługo przed wyborem. Albo przyjęcia bez liczenia na jakąkolwiek korzyść, a po prostu na minimalizowanie problemów, tysięcy lub, kto wie, może nawet milionów osób, które znalazły się w tak okropnej sytuacji m.in. przez nas, albo bronienia się na wszelkie sposoby przed ich przyjęciem i bycia, co tu dużo mówić, tymi złymi. Bycia krajem, który zbudował swoje względne bogactwo na przyłożeniu się do tego, że życie w niektórych regionach świata stało się niemożliwe, a następnie odmówił wzięcia odpowiedzialności za skutki swoich działań, doprowadzając po prostu do śmierci lub co najmniej skrajnego ubóstwa bardzo wielu mieszkańców tych miejsc. I choć tematycznie wybiegam w tym momencie w rejony, które poruszę w kolejnych rozdziałach, to nie mogę tutaj nie zauważyć, że polscy politycy czy komentatorzy polityki z jednej strony negujący potrzebę działań ograniczających ocieplenie klimatu, a z drugiej skrajnie niechętni migracji z krajów chociażby afrykańskich czy południowoamerykańskich, wykazują się, cóż, w różnych proporcjach niedoedukowaniem, hipokryzją, kompletnym znieczuleniem na krzywdę osób z innych kontynentów lub nawet, choć mimo wszystko zakładam, że to najrzadsza z motywacji, sadyzmem. To jest podejście pod względem moralnym kompletnie nie do pogodzenia z jakimkolwiek cenionym w dzisiejszej Europie systemem etycznym. Jeśli więc chodzi o migracje klimatyczne, to jest kwestia, która tak naprawdę zaszkodzi, przynajmniej początkowo, bo trudno powiedzieć co się wydarzy dalej, każdemu. Zapewne zarówno większość z uchodźców wolałaby pozostać w swoich krajach, gdyby tylko nadawały się one do względnie komfortowego życia, jak i większość obywateli krajów, do których oni przyjadą, subiektywnie oceniać będzie, że skutkiem obecności tych migrantów jest raczej spadek poziomu życia niż jego wzrost. Jeśli więc, powtórzę, nie chcemy być tymi złymi, nie chcemy swoimi działaniami doprowadzać do po prostu śmierci ogromnej liczby ludzi, to tym ważniejsze powinno być dla nas ograniczanie skali globalnego ocieplenia. Bo o ile uchodźcy klimatyczni istnieć będą niezależnie od przyszłych działań, po prostu już teraz jest za późno, żeby całkowicie istnieniu tego zjawiska zapobiec, o tyle jego skala zależy od poziomu emisji w najbliższych dekadach. I ma ogromne znaczenie, czy ocieplenie do końca tego stulecia wyniesie 1,5 stopnia, czy też 5 stopni. Tak naprawdę im bardziej ktoś ma antyimigranckie podejście, tym bardziej radykalny powinien być w postulatach cięcia emisji gazów cieplarnianych. A skoro jak na razie ogólna zależność jest raczej odwrotna, to nie chcąc zakładać, że dla osób antyimigranckich doprowadzanie do czyjejś śmierci jest po prostu kompletnie obojętne, zakładam, że robią to z niewiedzy. A zatem, cóż, jeśli ogląda to jakiś antyimigrancki denialista klimatyczny, to przykro mi, ale od teraz już usprawiedliwienia dla swojej postawy nie masz. I wreszcie pochylmy się jeszcze na moment nad zagrożeniami związanymi z globalnym ociepleniem, które dotkną innych żywych organizmów, bo tak naprawdę to ludzie i tak są względnie bezpieczni. Za sprawą technologii i stosunkowo dużych możliwości adaptacji, człowiek jako gatunek przetrwa obecne zmiany klimatu, o ile oczywiście ludzie nie pozabijają siebie nawzajem walcząc o wszelkiego rodzaju zasoby. Wiele innych gatunków nie jest jednak w na tyle bezpiecznym położeniu. Zapewne spotkaliście się już kiedyś z pojęciem szóstego masowego wymierania, które według wielu osób obecnie zachodzi. Wśród zajmujących się tematem naukowców nie ma zgody, czy ten termin jest adekwatny, czy procent gatunków, które wymrą, będzie aż tak duży, by można było używać tak mocnego określenia. Natomiast to, co do czego dyskusji nie ma, to że obecny tempo utraty bioróżnorodności jest bardzo wysokie. Praca opublikowana w magazynie Science w 2014 roku wskazała, że wymieranie gatunków postępuje około 1000 razy szybciej niż gdyby na Ziemi ludzi nie było. Jednym z istotnych elementów tego zjawiska, którego wpływ z czasem będzie jeszcze rosnąć, jest oczywiście globalne ocieplenie. Ten temat także został poruszony przez IPCC, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak duży wpływ na przetrwanie licznych gatunków organizmów żywych będą miały zmiany klimatu w zależności od tego, którym scenariuszem emisji podążymy. Jak możecie zobaczyć, przy ociepleniu o 4 stopnie Celsjusza wymieranie obejmie swoim zasięgiem praktycznie cały świat, a najgorzej sytuacja wyglądać będzie, bez niespodzianek, w okolicy równika. przestanie istnieć od 80 do 100% gatunków zamieszkujących te regiony. A zatem przy podniesieniu się średniej globalnej temperatury o 4-5 stopni, warunki w tej części świata przestaną się nadawać do życia nie tylko dla ludzi, ale też dla zdecydowanej większości innych organizmów. Na tę stratę możemy spojrzeć pod różnymi kątami. Można oceniać, że wygnięcie jakiegoś gatunku jest szkodą dla samych jego przedstawicieli. Można też stwierdzić, że nawet jeśli przykładowe ostatnie pantery śnieżne niespecjalnie będą zainteresowane tym, że wraz z ich śmiercią skończy się cały gatunek, to szkodą w tym przypadku jest samo to, że ich życie w coraz mniej sprzyjających warunkach staje się zwyczajnie trudniejsze niż było wcześniej. Że głównym problemem jest dodatkowe cierpienie tych zwierząt jeszcze przed ich wygnięciem. I wreszcie można na tę kwestię spojrzeć także czysto antropocentrycznie. Patrząc na to, jak dużo energii ludzie wkładają w przywrócenie do życia niektórych wymarłych już zwierząt, choćby mamutów, można stwierdzić, że nawet dla człowieka istnienie zagrożonych gatunków samo w sobie jest czymś wartościowym. Czy to za sprawą troski o te zwierzęta, dbania o dobro całych ekosystemów, czy nawet z czystej ludzkiej ciekawości. Niezależnie jak do tego podchodzicie i którą kwestię wy sami uważacie za największy problem związany z wymieraniem licznych gatunków organizmów żywych, nie ma większych wątpliwości, że jest to zjawisko zdecydowanie negatywne zarówno dla ludzi, jak i świata jako całości. A na sam koniec tego rozdziału, w ramach podsumowania tematu zagrożeń związanych z globalnym ociepleniem, zacytuję wam jeden z fragmentów najnowszej publikacji IPCC, straszający problemy, które wystąpiły już do tej pory, przed 2023 rokiem. Zmiana klimatu negatywnie wpłynęła na zdrowie fizyczne ludzi na całym świecie oraz na zdrowie psychiczne w analizowanych regionach i przyczynia się do kryzysów humanitarnych w regionach szczególnie podatnych na zagrożenia klimatyczne. We wszystkich regionach wzrost liczby ekstremalnych fal upałów skutkował zgonami i chorobami wśród ludzi. Występowanie związanych ze zmianami klimatu chorób przenoszonych przez żywność i wodę wzrosło. Częstość występowania chorób wektorowych zwiększyła się na skutek rozszerzenia ich zasięgu i lub zwiększonego rozmnażania się wektorów chorób. Choroby zwierzęce i ludzkie, w tym zoonozy, pojawiają się na nowych obszarach. W analizowanych regionach niektóre problemy ze zdrowiem psychicznym są związane ze wzrostem temperatur, traumą wywołaną ekstremalnymi zjawiskami oraz utratą źródeł utrzymania i kultury. Ekstremalne zjawiska klimatyczne i pogodowe w coraz większym stopniu powodują przesiedlenia w Afryce, Azji, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, przy czym małe państwa wyspiarskie na Karaibach i Południowym Pacyfiku są nimi dotknięte najmocniej. Rozdział trzeci. Co robić? W obliczu tego, co przed chwilą usłyszeliście, wydaje mi się, że nie będzie dla was wielkim zaskoczeniem, jeśli rozdział dotyczący postępowania w obliczu zmian klimatu rozpocznę od kwestii adaptowania się do nowej rzeczywistości, czy raczej po prostu minimalizowania szkód. Czegokolwiek byśmy bowiem nie robili, jedno jest pewne. W najbliższym czasie nie jest możliwe cofnięcie dotychczasowego wzrostu temperatury, który już teraz wiąże się z wymienionymi przed chwilą poważnymi problemami. Próby zmniejszenia negatywnych skutków zmian klimatu mogą przybierać bardzo różne formy. W kontekście powodzi oraz podnoszenia się poziomu morza istotne będzie dostosowywanie infrastruktury oraz planowania przestrzennego. W kontekście żywności pomocne mogą się okazać choćby wyśmiewane niedawno przez niektórych niezbyt bystrych komentatorów polityki badania nad odmianami roślin odpornymi na upały czy susze. W Polsce z uwagi na niewielkie zasoby wody konieczne będzie też podniesienie zdolności retencyjnej. Jednak to, co w skali całego świata będzie prawdopodobnie najważniejsze, to poprawa jakości systemów ochrony zdrowia. Koniec końców decydującym czynnikiem w kontekście liczby śmierci spowodowanej upałami, chorobami czy katastrofami naturalnymi będzie to, na ile szybko ktoś będzie w stanie uzyskać pomoc oraz na ile kompetentni i dobrze wyposażeni będą ratownicy, lekarze czy pielęgniarki, na których trafi. Szczerze mówiąc, mam już trochę dosyć tego tematu, wy pewnie też, bo właściwie niezależnie od tego, o czym robi film, to zawsze i tak najważniejszą lub jedną z najważniejszych wymaganych w danym kontekście kwestii okazuje się być poprawa działania systemu ochrony zdrowia. Ale cóż, obawiam się, że nic nie poradzimy na to, że jest to aż tak istotna sprawa, więc byłoby miło, gdyby w końcu zrozumieli to także politycy i gdyby mógł przestać powtarzać, że w Polsce wydatki na ochronę zdrowia są wyjątkowo niskie w skali Unii Europejskiej, a kolejki do lekarzy są coraz dłuższe. O ile jednak w przypadku globalnego ocieplenia odpowiednia adaptacja do nowych warunków jest trudna do przecenienia, o tyle w długim terminie to, co w największym stopniu wpłynie na skalę wszelkiego rodzaju strat spowodowanych zmianą klimatu, to oczywiście wielkość wzrostu temperatury, a zatem tym samym wielkość przyszłych emisji. Pod tym względem mamy do wyboru, jako państwa i organizacje międzynarodowe, trzy potencjalne rozwiązania, które najpierw wymienię, a później każde z nich szczegółowo omówię. Opcja pierwsza to nie robienie niczego. Teoretycznie możemy uznać, że problem globalnego ocieplenia nie jest na tyle poważny, żebyśmy musieli mu podporządkować prawo oraz gospodarkę, a tym samym nadal korzystalibyśmy z paliw kopalnych, kwestię zmniejszania emisji ignorując i pozostawiając ją co najwyżej w sferze indywidualnych wyborów konsumenckich. Opcja druga brzmi zaufać technologii. Istnieją pewne pomysły, których zastosowanie mogłoby przeciwdziałać wzrostowi temperatury i to nawet pomimo dalszego wzrostu emisji. Więc wybierając tę opcję, teoretycznie moglibyśmy mniej się przejmować lub wręcz w ogóle nie przejmować się zużyciem paliw kopalnych czy emisjami metanu i potlenku azotu pochodzącymi z rolnictwa, jednocześnie licząc na to, że nie poniesiemy negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą klimatu. W W końcu opcja trzecia, czyli redukowanie emisji. Możemy uznać, że zagrożenia spowodowane globalnym ociepleniem są na tyle poważne, że jednym z kluczowych zadań stojących przed ludźmi w tym stuleciu jest zerwanie z dotychczasowym sposobem działania i najpierw spowolnienie wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, a docelowo także spadek tego stężenia. Omówienie zacznijmy od pomysłu ignorowania problemu i liczenia na to, że najmniej złe okaże się nie wprowadzanie żadnych znaczących zmian względem tego, jak nasza gospodarka funkcjonowała w poprzednim stuleciu. Zwolennicy opcji nic nie robienia uważają, że koszt przeciwdziałania pogłębiającym się zmian klimatu jest większy niż koszt samych zmian. Przy czym duża część z tych zwolenników to po prostu denialiści, zaprzeczający wpływowi człowieka na klimat lub nawet zaprzeczający istnieniu globalnego ocieplenia. Podstawową kwestią, jaką musimy w kontekście kosztów poruszyć, jest horyzont czasowy, jaki bierzemy pod uwagę. Bo owszem, jednym z większych problemów związanych z wdrażaniem pomysłów redukujących emisje jest to, że w krótkim terminie, kilku czy kilkunastu lat, faktycznie bardziej opłacalne mogłoby być nic nie robienie. Tylko że im dalej wybiegamy w przyszłość, tym gorzej ta opcja wypada. Bo koszty związane ze zmianą klimatu będą z dekady na dekadę coraz większe, a z kolei koszty związane z transformacją energetyczną, tak czy inaczej, w końcu trzeba będzie ponieść. Dla niektórych ta ostatnia kwestia pewnie nie jest oczywista, więc ją wyjaśnię. Istnieją choćby takie pomysły jak na przykład termomodernizacja budynków, której celem jest to, by mieszkańcy danej nieruchomości mogli mniej wygodnie funkcjonować przy jak najniższym wykorzystaniu energii. Oczywiście, że patrząc na taką inwestycję krótkoterminowo, będzie ona nieopłacalna. Jej koszt będzie wielokrotnie wyższy niż roczne oszczędności. Długoterminowo jednak sytuacja się znacznie zmieni, bo to, czego nie zapłaciło się jednorazowo, wydając pieniądze na termomodernizację, trzeba będzie regularnie spłacać w rachunkach. To jednak jest przykład z poziomu indywidualnego, dotyczący kosztów dla pojedynczego gospodarstwa domowego, a całkiem podobna sytuacja jest na poziomie ogólnoświatowych zasobów. Wybierając opcję nic nie robienia, zdecydowalibyśmy się na dalsze swobodne wykorzystywanie paliw kopalnych. No właśnie, czy na pewno swobodne? Nie do końca. Paliwa kopalne mają bowiem to do siebie, że ich ilość nie jest nieskończona. Powiedziałbym wręcz, że jest zupełnie przeciwnie. Jeśli mówimy o zasobach, które są możliwe i opłacalne do wydobycia, to jest ich już naprawdę mało. W przypadku ropy naftowej i gazu ziemnego mówimy o zasobach na jakieś 50-60 lat, a w przypadku węgla trochę ponad 100. Przy czym weźcie pod uwagę, że z jednej strony w scenariuszu nic nie robienia ich wykorzystanie mogłoby wzrosnąć, tym samym skracając ten czas, a z drugiej wraz z wyczerpywaniem się tych zasobów cena poszłaby w górę, więc nieco większa część stałaby się opłacalna do wydobycia, a teoretycznie możliwe jest też odkrycie nowych złóż lub stworzenie nowych technologii umożliwiających wydobycie zasobów dzisiaj niedostępnych. Więc w praktyce wskazane w tych tabelach okresy mogłyby się zarówno nieco skrócić, jak i wydłużyć. Trudno to ocenić. Tak czy inaczej, to nie jest tak, że możemy sobie całkowicie zrezygnować z transformacji energetycznej. Możemy ją przeprowadzić teraz, gdy mamy jeszcze szansę na względnie bezpieczną wielkość ocieplenia klimatu w rodzaju 2 stopni, albo zrobić to za kilkadziesiąt czy 100 lat, gdy zasoby paliw kopalnych będą się kończyć. Tylko że wtedy już nie będziemy mówić o ociepleniu na poziomie 2 stopni, tylko 4, 5 albo nawet jeszcze większym. Wybór jest więc jak dla mnie dosyć oczywisty. Zwłaszcza, że warto moim zdaniem zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, jak bardzo w obecnym świecie różną wagę przykładamy do w gruncie rzeczy podobnych zjawisk. Dla przykładu, chyba nikt nie będzie dyskutować z faktem, że generalnie jedną z najgorszych rzeczy, jakie może zrobić człowiek, jest umyślne spowodowanie śmierci innej osoby. Czy na pewno nikt nie będzie z tym dyskutować? Czy na pewno wszystkie tego typu działania są powszechnie potępiane i surowo karane? Oczywiście, że nie. Zdecydowany, powszechny sprzeciw dotyczy tylko tych sytuacji, gdy sam akt pozbawienia kogoś życia jest bezpośredni i, że tak powiem, namacalny. Gdy zaś przyczyna i skutek są od siebie nieco bardziej oddalone, zarówno w czasie, jak i przestrzeni, gdy przypisanie winy konkretnej osoby do konkretnej śmierci staje się nie aż tak proste, to sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Jeden z najprostszych przykładów, z którym wszyscy będziemy mieć w najbliższych miesiącach do czynienia, to smog. W Polsce co roku przedwcześnie umiera z jego powodu około 40, a może nawet 50 tysięcy osób. To jest około stukrotnie więcej niż mamy w całej Polsce czynów klasyfikowanych jako zabójstwa. Żyjąc w próżni, moglibyście więc pomyśleć, że zanieczyszczanie powietrza będzie traktowane jako gigantyczny problem, zwalczany naprawdę radykalnymi metodami. Ale nie, nic bardziej mylnego. Maksymalna kara za palenie śmieciami wynosi bowiem 5 tysięcy złotych, a przyzwolenie dla tego typu zachowań wciąż jest na tyle duże, że nie trudno mi sobie wyobrazić sytuację, gdy z większym ostracyzmem społecznym spotka się nie osoba zatruwająca otoczenie, tylko jej sąsiad, jeśli zdecyduje się zgłosić do odpowiednich organów. Sytuacja z globalnym ociepleniem jest bardzo podobna. Gdyby istniała możliwość cofnięcia niektórych zdarzeń i w ten sposób chociażby przywrócenia życia ofiarom zabójstw, to jestem absolutnie przekonany, że zbiórki na ten cel błyskawicznie zbierałyby miliony złotych czy dolarów i przez wiele osób byłoby to oceniane jako praktycznie bezcenna możliwość. Tymczasem, gdy w kontekście globalnego ocieplenia mówimy o około 250 tysiącach dodatkowych zgonów rocznie pod koniec obecnej dekady i jeszcze większej ich liczbie w dalszej przyszłości, to na tyle łatwo jest zignorować połączenie pomiędzy przyczyną i skutkiem i zrzucić z siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za te zdarzenia, że ci wszyscy ludzie, te wszystkie dodatkowe zgony, są w dyskusji o tym temacie praktycznie nieobecne. A coś, co w innym kontekście byłoby uznawane za bezcenne, czyli ludzkie życie, tutaj nie jest postrzegane jako warte wydatków, które w długim terminie zamienią się w oszczędności. Dlatego właśnie do grona największych hipokrytów w dyskusji o globalnym ociepleniu, obok antyimigranckich denistów klimatycznych, musimy dołączyć kolejną kategorię. Osoby rzekomo pro-life, dla których śmierć milionów osób jest warta mniej niż chwilowa oszczędność. A nawet nie potrafię odmówić sobie powtórnego odniesienia do tej kompromitacji. Śmierć tych ludzi jest warta tego, by, żeby do niej doszło, zrezygnować z inwestycji, która się sześciokrotnie zwróci. Wariant nic nie robienia jest tak głupi, a jednocześnie tak dla mnie, jak i chyba wszystkich ludzi nieobrażających się na rzeczywistość, moralnie odpychający, że mam wielką nadzieję, iż jest to ostatni raz, gdy poświęcam mu jakikolwiek czas i uwagę. Drugą opcją, jaką mamy do wyboru, jest geoinżynieria, czyli celowe wpływanie na klimat w taki sposób, żeby nawet pomimo wysokich emisji gazów cieplarnianych temperatura Ziemi nie rosła. Potencjalne rozwiązania możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje próby zmniejszania ilości docierającej do naszej planety energii słonecznej, a druga próby zmniejszania ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to wiemy, że ona może być skuteczna, bowiem owszem, działalność ludzi podniosła temperaturę Ziemi o nieco ponad stopień, natomiast same emisje gazów cieplarnianych już teraz odpowiadają prawdopodobnie za jeszcze większe ocieplenie, potencjalnie nawet o około 2 stopnie. Wzrost temperatury wyniósł jednak mniej, dlatego że inne antropogeniczne emisje, aerozoli siarkowych, mają na klimat działanie chłodzące. Według IPCC obecnie ich wpływ wynosi do 0,8 stopnia Celsjusza. Podobny mechanizm działa przy okazji erupcji wulkanicznych, które co prawda uwalniają do atmosfery dwutlenek węgla, ale jednocześnie emitują odbijający promieniowanie słoneczne dwutlenek siarki, więc krótkoterminowo ich wpływ na temperaturę jest chłodzący. Istnieje więc pomysł, żeby celowo regularnie rozsiewać w atmosferze siarkę, dzięki czemu na Ziemię trafiałaby mniejsza ilość energii słonecznej, co obniżałoby temperaturę. Oczywiście jednak z tym pomysłem jest cała masa problemów. Przede wszystkim ta metoda w żaden sposób nie wpływa na źródło zmian klimatu, czyli stężenie gazów cieplarnianych. Więc gdyby opierać na niej walkę z globalnym ociepleniem, to aerozole siarkowe musiałyby być rozsiewane w atmosferze praktycznie non-stop przez tysiące lat. Jeśli bowiem kiedyś przestanąłby to robić, to błyskawicznie temperatura Ziemi wzrosłaby o kilka stopni Celsjusza. Setki albo i tysiące kolejnych pokoleń musiałyby więc płacić za spowodowane na przestrzeni około 300 lat ocieplenie. Kolejna kwestia to, że ta metoda jest kompletnie nieprzetestowana. Badania nad nią są na bardzo wczesnym etapie i wywołują dużo kontrowersji, także wśród samych klimatologów. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że zwiększenie ilości siarki w atmosferze samo w sobie także mogłoby znacznie zmienić klimat w niektórych rejonach, a dokładnych długoterminowych skutków takiego działania nie jesteśmy w stanie przewidzieć, przynajmniej w tym momencie. To z kolei prowadzi nas do następnej przeszkody, czyli prawa. Żeby wdrożyć takie rozwiązanie, wymagana byłaby praktycznie ogólnoświatowa zgoda, o co w przypadku tak inwazyjnego rozwiązania na pewno nie będzie łatwo. I przynajmniej u mnie fakt ten budzi duże wątpliwości, czy nawet same badania nad tą kwestią nie są stratą czasu i pieniędzy, skoro szanse na realizację tego pomysłu w praktyce są raczej niewielkie. I na koniec trzeba też dodać, że dwutlenek siarki może mieć negatywny wpływ na zdrowie, na przykład pod kątem chorób układu oddechowego. Więc ponownie, konieczne byłoby sprawdzenie, czy daną metodę da się wprowadzić bez tworzenia dodatkowego ryzyka dla zdrowia. Krótko mówiąc, w teorii jest to potencjalnie skuteczny i, krótkoterminowo, niezbyt drogi pomysł. W praktyce jednak trudno się spodziewać, żeby mógł on zostać w najbliższych dekadach zastosowany. Alternatywą dla aerozoli siarki jest rozpylanie w atmosferze innych substancji, np. soli morskiej, tak żeby powstawało więcej mających wysokie albedo chmur, które odbijałyby dużą część promieniowania słonecznego. Tutaj ryzyka wydają się być nieco mniejsze niż w przypadku siarki, ale większość problemów pozostaje. Potrzeba jeszcze masy badań, które koniec końców i tak nie dadzą nam ostatecznej odpowiedzi w kontekście wdrożenia takiego pomysłu w skali całego świata. Potrzeba powszechnej międzynarodowej zgody, potrzeba regularnego rozpylania tych substancji przez tysiące lat. Jesteśmy więc obecnie bardzo daleko od możliwości zastosowania tego pomysłu na szeroką skalę, a całkiem prawdopodobne, że taka możliwość w ogóle nigdy się nie pojawi, zwłaszcza, że w tym przypadku istnieją też wątpliwości co do skuteczności tego sposobu w ograniczaniu temperatury na całym globie. Aktualnie debaty mogą więc dotyczyć nie tyle tego, czy powinniśmy któreś z tych dwóch rozwiązań wdrożyć, tylko tego, czy w ogóle warto jest je badać. Na ten moment nic nie wskazuje, żeby któreś z nich miało się okazać ratunkiem dla Ziemi w obliczu globalnego ocieplenia, natomiast w optymistycznym scenariuszu być może kiedyś będzie można je traktować jako dodatkowe opcje, które pomimo wszystkich ich problemów wciąż mogą się okazać mniej złe od ocieplenia się Ziemi o 4 czy 5 stopni. Druga grupa geoinżynieryjnych rozwiązań to wychwytywanie i magazynowanie CO2, tak żeby nie znajdował się on w atmosferze i tym samym nie podnosił temperatury Ziemi. O tych pomysłach zakładam, że co najmniej raz w życiu słyszeliście, a niektóre polskie partie polityczne wręcz opierają na nich swoje programy dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Jednak jak na razie tak optymistyczne podejście jest mocno przesadzone. Ponownie muszę zaznaczyć, że tak naprawdę wciąż jesteśmy na wczesnym etapie prac nad tą technologią. Z jednej strony oznacza to więc, że możliwy jest znaczny postęp względem obecnych możliwości, które za chwilę Wam przedstawię, ale z drugiej obecnie potencjał tych metod jest zdecydowanie zbyt mały, żeby mogły zatrzymać globalne ocieplenie. Z uwagi na to, że istnieje wiele różnych sposobów usuwania CO2 z atmosfery, trudno jest w kilku zdaniach streścić potencjał i ograniczenia tych metod. Na przykład jeśli chodzi o wychwytywanie CO2 z atmosfery, metodę DAC, szczególnie istotną w kontekście potencjalnego zmniejszania stężenia CO2 w powietrzu, a nie tylko spowalniania jego wzrostu, to obecne jej możliwości są praktycznie żadne. Wynoszą około 100 megatony rocznie, co odpowiada emisjom generowanym przez 2000 samochodów osobowych. Nieco lepiej wygląda to w przypadku metody CCS, w której CO2 wychwytywane jest u źródła emisji. W tym przypadku nasze obecne zdolności wynoszą 50 megaton rocznie. Czy to dużo? Cóż, roczne światowe emisje CO2 to około 40 gigaton, czyli blisko 1000-krotnie więcej. W naszym kraju z kolei, według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 10 instalacji CCS, czego 8 jest jeszcze na etapie planowania, mogłoby rocznie wychwytywać od 19 do 29% krajowych emisji, przy czym granica opłacalności to w większości przypadków od 90 do 140 euro za tonę CO2, czyli wciąż wyraźnie więcej niż wynosi obecny koszt uprawnień. Widzimy więc już po tych liczbach, że jeśli ktoś chciałby, żeby wychwytywanie i składowanie CO2 było rozwiązaniem całego problemu globalnego ocieplenia, to raz, że na ten moment absolutnie nie ma takiej możliwości i nawet nie jesteśmy jej blisko, a dwa, że to co mamy jest wciąż stosunkowo drogie. W dodatku, w zależności od metody, może też wymagać albo bardzo dużych ilości energii, albo ogromnej przestrzeni potrzebnej na bezpieczne i długoterminowo skuteczne składowanie CO2. Przy czym, o ile traktowanie wychwytywania CO2 jako jedynego, czy choćby głównego sposobu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu jest przejawem myślenia życzeniowego, nie opartego na aktualnej efektywności tej technologii, o tyle tak czy inaczej, to rozwiązanie jest jak najbardziej poważnie traktowane jako jeden z wielu elementów planu zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. I obecne jest ono czy to w strategii Unii Europejskiej, czy nawet w publikacjach IPCC. Bez niego osiągnięcie celu 1,5 czy nawet 2 stopni Celsjusza jest właściwie niemożliwe. Jak możecie zobaczyć na tym wykresie, zmieszczenie się poniżej tych granic wymaga tego, żeby światowe emisje CO2 stały się ujemne w okolicy połowy tego stulecia, jeśli celujemy w 1,5 stopnia, albo przynajmniej około roku 2070, jeśli staramy się o maksymalnie 2 stopnie cieplejszą planetę. Dzieje się tak dlatego, że z ograniczaniem emisji innych gazów cieplarnianych, zwłaszcza metanu, będzie większy problem niż z emisjami CO2. Przykładowo, o ile całkowite odejście od paliw kopalnych jest celem wciąż odległym, ale jednak przyjmowanym w ogromnej liczbie państw na całym świecie, o tyle całkowita lub choćby prawie całkowita rezygnacja ze spożywania mięsa i produktów odzwierzęcych właściwie w ogóle nie jest częścią debaty publicznej. Ani w Polsce, ani w Europie, ani gdziekolwiek indziej. A skoro emisje metanu z m.in. właśnie hodowli zwierząt wciąż będą stosunkowo duże, i skoro obecnie nie istnieją metody wychwytywania tego gazu, to chcąc, żeby globalna temperatura przestała rosnąć, musimy je zrekompensować ujemnymi emisjami CO2. Te z kolei możemy osiągnąć albo poprzez zalesianie, stosunkowo łatwą i świetnie znaną metodę, ale jednak z ograniczonym potencjałem, bo powierzchnia możliwa do zalesienia stosunkowo szybko się skończy, zwłaszcza bez znacznego ograniczenia hodowli zwierząt, albo właśnie poprzez wychwytywanie CO2. Mówię o tym wszystkim dlatego, że niezależnie jak słabo na ten moment wyglądałby potencjał różnych metod w porównaniu do naszych całkowitych emisji, to rozwijanie ich jest akurat absolutnie konieczne. Jesteśmy zwyczajnie na zbyt późnym etapie, żeby bez wychwytywania CO2 w dużych ilościach zmieścić się w tych względnie bezpiecznych scenariuszach globalnego ocieplenia. Przy czym nawet z wychwytywaniem CO2 wciąż nie będzie to łatwe. No i właśnie, w ten sposób dochodzimy do trzeciej opcji reakcji na globalne ocieplenie, czyli redukowania emisji CO2. Opcji, którą celowo zostawiłem na koniec, bo jest ona najbardziej oczywista i wciąż przyjmowana przez większość politycznego mainstreamu. A po tym jak poznaliście, jakie są do niej alternatywy, podejrzewam, że mało kto z Was ma jakiekolwiek wątpliwości, czy to dobry pomysł. O ile nie jesteśmy kompletnie znieczuleni na tragedie ludzi i innych gatunków, zwłaszcza na kontynentach innych niż Europa, oraz o ile nie zamierzamy stawiać wszystkiego na ryzykowne, nierozwinięte i w długiej perspektywie również zwyczajnie drogie technologie, to nie da się dyskutować z tym, że musimy na całym świecie znacznie zredukować emisję gazów cieplarnianych, nawet jeśli początkowo będzie się to wiązać z pewnymi kosztami, które oczywiście będziemy musieli starać się odpowiednio rozłożyć. O czym jeszcze w dalszej części tego filmu opowiem. Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy doprowadzić do zmniejszenia emisji, na tym etapie powinniście być w stanie sami bez problemu podać. Przede wszystkim musimy przestać używać paliw kopalnych tam, gdzie istnieją już dla nich alternatywy. Na przykład poprzez przestawienie systemu energetycznego na atom i energię odnawialną. Przy czym, o ile w kwestii systemu energetycznego to państwa mają decydującą rolę, więc mogą stosunkowo łatwo decydować, z czego składa się ich miks energetyczny, o tyle w wielu innych przypadkach kluczowe są wybory prywatnych konsumentów. I tutaj oczywiście pewne znaczenie ma to, na jaki styl życia się poszczególne osoby decydują. Emisje nielatającego samolotem weganina będą dużo niższe niż codziennie jedzący kilkaset gramów mięsa osoby latającej samolotem dwa razy w miesiącu, ale o ile nie mówimy o ruchach społecznych liczących na całym świecie co najmniej setki milionów osób, to ich wpływ na globalną temperaturę będzie trudny do zauważenia, choć wciąż nie pozbawiony znaczenia. Bo w obliczu ogromnych zagrożeń związanych z globalnym ociepleniem, nawet minimalna zmiana może w długim terminie zrobić całkiem dużą różnicę. Z perspektywy państwa jednak, czyli tak czy inaczej jedynej, której rozważanie ma sens w kontekście dużych redukcji emisji, możliwych rozwiązań dotyczących prywatnej konsumpcji jest wiele. Można zakazywać produkcji rzeczy, których powstanie wiąże się z wysokimi emisjami, można przestać im przyznawać dofinansowanie, jeśli do tej pory takie dostawały, można je dodatkowo opodatkować, można wydawać tylko ograniczoną liczbę zezwoleń na danego typu działalność, można zakazać ich reklamy, można też z kolei dofinansowywać produkcję zeroemisyjnych lub niskoemisyjnych alternatyw do tych produktów lub obniżyć podatek od ich produkcji czy sprzedaży. W zależności od sytuacji skuteczne mogą być bardzo różne rozwiązania, natomiast cel jest dosyć prosty. Żeby jak najwięcej ludzi decydowało się na te produkty, które są bardziej przyjazne środowisku, a jak najmniej na te, które mu szkodzą. Zostawienie tej sprawy rynkowi bardzo często kończy się bowiem tym, że przez nieuwzględnienie kosztów środowiskowych wysokoemisyjne opcje potrafią być znacznie tańsze od ich bardziej ekologicznych alternatyw. Więc za nieszkodzenie innym ludziom indywidualny konsument musi dodatkowo dopłacać, co jest postawieniem całej sytuacji na głowie i stanem, w którym na pozytywną zmianę na dużą skalę nie ma realnej szansy. W wielu przypadkach pod względem klimatu optymalne byłoby jednak nie tyle decydowanie się na kupowanie mniej emisyjnych produktów, co po prostu zmniejszenie konsumpcji. Trudno podać jeden uniwersalny sposób, w jaki można by do tego dążyć, ale w niektórych branżach da się ten cel osiągnąć względnie łatwo i to z wysokim poparciem społecznym. Za przykład niech posłuży szeroko pojęta elektronika. Do tej kategorii należą liczne produkty, które trzeba uznać za wręcz konieczne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Więc nakładanie na nie wysokich podatków nie miałoby sensu, bo najbardziej dotknęłoby ludzi mniej zarabiających, a konsumpcja pozostałaby na mniej więcej tym samym poziomie co wcześniej. Wiemy jednak, że częsta wśród producentów jest praktyka tak zwanego planowanego postarzania produktu, czyli projektowania poszczególnych urządzeń w taki sposób, żeby po pierwsze stosunkowo szybko przestawały działać, a po drugie, żeby nieopłacalne było ich naprawianie czy wymienianie pojedynczych części. Dana rzecz może być prawie całkowicie sprawna, brakuje jej jakiegoś drobiazgu, który mógłby kosztować dosłownie kilkanaście złotych, ale przez to, że nie da się go wymienić, to trzeba zapłacić setki czy tysiące złotych za nowy produkt, spełniający tę samą funkcję mniej więcej tak samo dobrze. Stworzenie regulacji, które tego typu praktyki producentów by wyeliminowały lub przynajmniej ograniczyły, byłoby korzystne i dla zdecydowanej większości społeczeństwa, bo za bardzo podobną co do tej pory cenę dostaliby urządzenie, z którego mogliby korzystać dłużej, i dla środowiska, bo skoro takie produkty działałyby dłużej, to byłyby kupowane rzadziej, a to zmniejszyłoby ilość zasobów zużywanych na ich wytwarzanie. Jedyny problem tkwi w stworzeniu odpowiednich regulacji, co może nie być łatwe, ale jeśli już się uda, to skutkiem byłyby praktycznie same plusy. Jednak o ile rozwiązania problemu wysokich emisji są z grubsza znane i w teorii można co najwyżej dyskutować, w jakim tempie powinny następować oraz które z szerokiej gamy narzędzi wybrać w danym przypadku, o tyle w praktyce problemów z ich wdrażaniem jest całe mnóstwo. Jednym z dwóch najważniejszych jest po prostu wola polityczna. I nie chodzi tylko o samych polityków, ale też być może przede wszystkim o wybierających ich obywateli. Nieprzypadkowo film, który oglądacie, trwa już grubo ponad godzinę, mimo że wciąż nie doszedłem do głównego tematu, jakim jest Zielony Ład i poszczególne unijne inicjatywy. Ocenianie konkretnych pomysłów bez tego całego kontekstu, który wam przedstawiłem, nie miałoby kompletnie żadnego sensu. Powtórzę, że w transformacji energetycznej i redukowaniu emisji nie chodzi o to, że nam się to krótkoterminowo w obrębie jednej czy dwóch kilkuletnich kadencji opłaca, tylko że znajdujemy się w sytuacji, w której stosunkowo małym kosztem możemy uniknąć ogromnych negatywnych konsekwencji, które wystąpią w kolejnych dekadach, stuleciach, a być może nawet tysiącleciach. I o ile na tym etapie mojego materiału na pewno doskonale zdajecie sobie z tego sprawę i jest całkiem spora szansa, że co do zasady widzicie w tym sens, o tyle przebicie się z tego typu przekazem jest dużo, dużo trudniejsze niż w przypadku osób walkę z globalnym ociepleniem krytykujących. One mogą po prostu powiedzieć, że trzeba będzie do czegoś dopłacić, a z czegoś innego zrezygnować, że to jest ograniczanie wolności czy obniżanie poziomu życia, a wszelkie przyszłe konsekwencje braku danych zmian ludzie ci po prostu ignorują, przemilczają. Przyszłość ma bowiem to do siebie, że w przekazie politycznym przemilczeć jest ją bardzo łatwo. Teraźniejszości i obecnych problemów przemilczeć zaś się nie da, bo jeśli ktoś spróbuje to zrobić, to banalnie proste będzie dla wszystkich zauważenie tego pominięcia. Stąd coraz większą popularność w ostatnich latach mają ludzie proponujący nie przejmowanie się globalnym ociepleniem, co często idzie w parze z negowaniem zmian klimatu bądź przynajmniej ich antropogeniczności. A to, że dowody na obie kwestie są tak silne, że nie da się znaleźć naukowych argumentów je podważających, to nie ma większego znaczenia, skoro denialistyczne narracje są bardzo komfortowe dla odbiorców, a do tego promują je nawet najpopularniejsi dziennikarze w kraju w rodzaju Roberta Mazurka czy Bogdana Rymanowskiego. Trudno jest przekonywać wyborców do walki z antropogenicznym globalnym ociepleniem, skoro w naprawdę dużej części społeczeństwa udało się zasiać wątpliwość, czy w ogóle jest z czym walczyć. I w taki sposób, nawet z proponowania koniecznych zmian, politykom po prostu opłaca się wycofywać, bo nie są w stanie ich w atrakcyjny dla wyborców sposób przedstawić. Zwłaszcza w dominujących obecnie krótkich formatach w rodzaju nie tylko TikToków, ale też przedwyborczych debat, co świetnie widzieliśmy przed niedawnymi wyborami prezydenckimi. I drugi problem, chyba nawet jeszcze trudniejszy do przeskoczenia, to kwestia tego, że walka z globalnym ociepleniem, żeby była skuteczna w kontekście nieprzekroczenia celu 2 stopni, wymaga współpracy wszystkich bądź co najmniej prawie wszystkich krajów na świecie. Z jednej strony więc uważam, że ze względu na skalę problemu, przeciwdziałanie mu można uznać za taki obszar, który w polityce każdego państwa z osobna ma największe znaczenie dla całego świata. Jednocześnie jednak wpływ pojedynczego państwa na skalę tego zjawiska jest stosunkowo niewielki, z pojedynczymi wyjątkami w rodzaju USA czy Chin. W ten sposób powstaje problem, który znany jest pod nazwą efektu Gapowicza. Dotyczy on sytuacji, gdy niezależnie od tego, czy za coś płacisz, czy nie, to dostajesz mniej więcej to samo. Zazwyczaj stosuje się ten termin do indywidualnej konsumpcji i moim ulubionym, choć nieco nietypowym przykładem jest z oczywistych powodów Patronite. Osoby wspierające danego twórcę, żeby nie szukać daleko, weźmy jako przykład mnie, nie dostają w zamian szczególnie dużo, bo najważniejszą korzyścią z tego, że przelewają mi pieniądze, jest dla nich fakt, że robię kolejne filmy. Tylko że do tych filmów dostęp otrzymują wszyscy, a nie tylko ci, którzy zapłacili. To sprawia, że z perspektywy pojedynczego widza niespecjalnie jest sens przelewać mi pieniądze, ale jednocześnie, gdyby wszyscy moi widzowie tak pomyśleli i odpuścili sobie wspieranie, to przestałbym robić filmy, na czym straciłby każdy zainteresowany. Ostatecznie więc każdy z kilkudziesięciu tysięcy widzów korzysta w pewnym sensie na gapę z tego, że grupa 100 kilkudziesięciu osób postanowiła podjąć decyzję, którą z punktu widzenia jednostki można by uznać za nieracjonalną. I bardzo podobnie wygląda to w przypadku walki z globalnym ociepleniem. Pojedynczy kraj, i znowu nie szukajmy daleko, tylko wskażmy Polskę, sam praktycznie nie odczuje różnicy w tym, jak mocno dotknie go globalne ocieplenie, niezależnie od tego czy i jak bardzo będzie zmniejszał swoje emisje. Z perspektywy Polski najbardziej opłacalne byłoby więc nie przejmowanie się emisjami, ale jednocześnie liczenie na to, że inne państwa będą je jak najszybciej redukować, tak żeby problemy spowodowane zmianą klimatu były jednak jak najmniejsze. W skali kraju efekt Gapowicza często likwiduje się w ten sposób, że dana powszechnie uznawana za potrzebną rzecz, czyli na przykład, no nie mój kanał, jest opłacana z podatków, więc nie da się uniknąć płacenia za nią. Tak jest choćby z wojskiem. Trudno byłoby sprawić, żeby zapewniało ono ochronę tylko tej części obywateli, którzy za nie zapłacili, więc zamiast tego opłacamy z budżetu państwa i problem jest rozwiązany. Skoro wszyscy obywatele danego kraju czerpią z jego istnienia korzyści, to niech też obowiązkowo wszyscy się na nie składają. W przypadku globalnego ocieplenia odpowiednikiem byłoby tworzenie i egzekwowanie poszczególnych inicjatyw na poziomie ogólnoświatowym. Walka z globalnym ociepleniem byłaby dużo prostsza, gdyby istniała jakaś obdarzona realnymi kompetencjami w tej kwestii organizacja zrzeszająca wszystkie państwa, w której byłyby wypracowywane konkretne rozwiązania i która mogłaby nakładać różnego rodzaju kary krajom, które się do wspólnie ustalonych zasad nie stosują. Skoro jednak takiej organizacji nie ma, to najlepszym co można robić jest tworzenie rozwiązań w ramach jak najszerszych koalicji państw. W naszym przypadku jest to Unia Europejska, a na kraje spoza tej koalicji próbować wywierać nacisk na wprowadzanie tych samych bądź podobnych zmian za sprawą chociażby ceł. Są to sposoby dalekie od ideału i umiarkowanie skuteczne, ale niczego lepszego zwyczajnie nie mamy. Sytuację nieco ułatwia fakt, że w tym przypadku było możliwe wskazanie, które kraje powinny wyjść z inicjatywą znaczącego redukowania emisji jako pierwsze. Mianowicie te, które a. mają największe historyczne emisje, b. mają największe obecne emisje per capita i c. są najbogatsze. To one najwięcej na destabilizowaniu klimatu zyskały i zdążyły się już na tym wzbogacić, to w ich przypadku potencjał do poprawy jest największy, to w nich ryzyko ubóstwa na skutek źle przeprowadzonej transformacji jest najmniejsze, więc są wszelkie argumenty, żeby początkowo wymagać od nich najwięcej. Jak już mówiłem, do tej kategorii należą Ameryka Północna, Europa, terytorium dawnego Związku Radzieckiego, Australia i Japonia. W dalszej kolejności podobne działania powinny podejmować bogatsze kraje azjatyckie czy południowoamerykańskie, a na końcu najbiedniejsze kraje położone w okolicach równika, których emisje per capita zresztą i tak są na poziomie tak niskim, że jeszcze długo będzie on nieosiągalny dla USA czy nawet Unii Europejskiej. Przy czym, tak czy inaczej, jeśli myślimy o nieprzekroczeniu celu 1,5 lub choćby 2 stopni Celsjusza, to nawet w tych najbiedniejszych krajach odpowiednie działania, częściowo finansowane przez kraje najbogatsze, jak sugeruje IPCC, musiałyby zacząć być wdrażane już niedługo. Jak się to udaje w praktyce? Według IPCC do roku 2020 prawa mające na celu redukowanie emisji gazów cieplarnianych istniały w 56 krajach odpowiedzialnych za 53% światowych emisji. Z kolei ponad 100 krajów odpowiedzialnych za ponad 2/3 światowych emisji wdrożyło, ogłosiło lub dyskutuje nad przyjęciem celu zerowych emisji. Podatkiem węglowym natomiast w 2020 roku objęte było ponad 20% światowych emisji gazów cieplarnianych, aczkolwiek wciąż nie wystarczyło to do osiągnięcia znacznej redukcji emisji. Zanim przejdę do tego, jak walka z globalnym ociepleniem wygląda w Unii Europejskiej, co, wierzcie lub nie, naprawdę jest głównym tematem tego materiału, spójrzmy jeszcze na to, jak starania dotyczące zmniejszenia skali globalnego ocieplenia wyglądają w innych regionach świata. Zacznijmy od Ameryki Północnej, odpowiadającej za największą część historycznych emisji, a także wciąż zajmującą pierwsze lub jedno z pierwszych miejsc, zależy od metody liczenia, pod względem aktualnych emisji per capita. Skupię się na najważniejszym z krajów położonych na tym kontynencie, czyli oczywiście USA. Największym pakietem zmian dotyczących klimatu, zawierającym m.in. ulgi podatkowe na łączną kwotę około biliona dolarów, Inflation Reduction Act z 2022 roku. Reformy w nim zawarte miały według założeń doprowadzić do znacznego cięcia emisji, choć nie były na tyle daleko idące, by osiągnąć cel redukcji emisji o połowę pomiędzy 2005 a 2030 rokiem, więc do celu ocieplenia planety o nie więcej niż 1,5 stopnia i tak dużo im brakowało, zwłaszcza że USA regularnie bije rekordy pod względem wydobycia ropy naftowej. Strona Climate Action Tracker, którą w skrócie będę nazywać CAT, zajmująca się tym, na co wskazuje jej nazwa, czyli analizowaniem działań politycznych w poszczególnych krajach pod względem tego, jak wpływają one na klimat, zaklasyfikowała ówczesną politykę USA jako niewystarczającą i prowadzącą w kierunku ocieplenia planety o 2 do 3 stopni Celsjusza. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że w USA panuje system dwupartyjny, a podejście do globalnego ocieplenia jest istotną częścią sporu pomiędzy tymi partiami. Demokraci generalnie popierają działania na rzecz redukcji emisji, co kadencja Bidena pokazała, a republikanie uznają te działania za zbędne lub przesadzone. Czasem propagując też po prostu denializm klimatyczny. Dlatego właśnie to, o czym wam opowiedziałem przed chwilą, to już stan nieaktualny. Bowiem teraz, za rządów Trumpa, walka z globalnym ociepleniem zeszła na bardzo daleki plan. Obecny prezydent USA anulował wszystkie wcześniej ustalone cele dotyczące emisji, planuje znacznie zwiększyć wydobycie ropy i gazu, a spadek amerykańskich emisji w latach 2005-2030 będzie zapewne o 10 punktów procentowych mniejszy, niż zapowiadała to prezydentura Bidena. CAT zmienił więc ocenę USA na najgorszą możliwą i nazwał ich działania krytycznie niewystarczającymi, co oznacza, że gdyby cały świat postępował tak jak Stany, to ocieplenie wyniosłoby ponad 4 stopnie Celsjusza. Napisali oni też, że jest to najbardziej agresywne, kompleksowe i najistotniejsze wycofanie się z postulatów na rzecz klimatu, jakie kiedykolwiek analizowali. Ta sytuacja dobitnie pokazuje, że kluczowe znaczenie pod kątem globalnego ocieplenia ma fakt, kto będzie wygrywać kolejne wybory w Stanach. Jeśli będą to republikanie, to ze względu na wielkość amerykańskich emisji oraz wpływ tego państwa na politykę w pozostałych regionach świata, na utrzymanie się poniżej 2 stopni nie będzie większych szans. Trump może opowiadać tak dużo sprzecznych ze stanem wiedzy rzeczy na temat klimatu, ile tylko chce, ale niestety nie zmieni tym rzeczywistości. Drugim regionem, o którym warto kilka zdań powiedzieć, jest terytorium byłego Związku Radzieckiego, a przede wszystkim oczywiście Rosja. Zacznijmy może od plusów. W teorii Rosja ma plan osiągnięcia zerowych emisji i według deklaracji miałoby się to stać w roku 2060, czyli późno, ale powiedzmy, że akceptowalnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wątpliwe zresztą plusy, bo w praktyce Rosja nic w tej kwestii nie robi i zgaduję, że ta informacja nikogo z Was nawet specjalnie nie zdziwiła. Pod koniec ubiegłego roku w Rosji nastąpił duży spadek emisji, tyle że w ostatnich latach ponownie zaczęły one rosnąć, a w sierpniu obecnego roku Putin ogłosił, że mogą one wzrosnąć jeszcze o dodatkowe 20% do 2035 roku. Więc bez zmiany władzy tam raczej nie ma sensu liczyć na jakąkolwiek poprawę. CAT ocenił zatem także działania Rosji jako krytycznie niewystarczające. Trzecim szczególnie istotnym pod względem ocieplenia klimatu krajem są oczywiście Chiny. Historycznie emisje Chin nie są szczególnie duże, natomiast ze względu na populację tego kraju, od dawna przekraczającą miliard, połączoną ze stosunkowo wysokim tempem bogacenia się Chińczyków w ostatnich kilkudziesięciu latach, aktualne całkowite roczne emisje Chin są zdecydowanie najwyższe ze wszystkich krajów na świecie. Nawet pomimo tego, że per capita do ścisłej czołówki nie należą. Pod tym względem jest to mniej więcej poziom Polski. Politykę klimatyczną Chin trudno jest jednoznacznie ocenić. Z jednej strony bowiem istnieje tam, podobnie jak w Unii Europejskiej, system handlu emisjami i to obejmujący dużo większą ilość dwutlenku węgla niż ten unijny. Cena tych emisji jest tam ponad 10-krotnie niższa niż w Europie, więc i wpływ tego systemu nie jest aż tak duży, ale wciąż w kontekście ograniczania emisji samo jego istnienie trzeba uznać za znaczący plus. Chiny są też chociażby zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o wykorzystywanie energii słonecznej, również per capita wyglądając pod tym względem całkiem nieźle i dość wyraźnie wyprzedzając Polskę. Jednocześnie jednak Chiny są jeszcze bardziej zdecydowanym liderem pod względem wydobycia węgla. Co więcej, większość, bo 50 kilka procent całkowitego światowego wykorzystania węgla w energetyce to obecnie właśnie same Chiny. Jeśli więc ktoś uważa, że państwo to nic nie robi, żeby z globalnym ociepleniem walczyć, to zdecydowanie jest w błędzie. Absolutnie nie mam tu do czynienia z drugą Rosją. Jednocześnie jednak obecne działania są zdecydowanie niewystarczające w kontekście celu 1,5 czy 2 stopni i o ile można by bronić Chin, mówiąc, że ze względu na stosunkowo niskie historyczne emisje mają prawo wprowadzać reformy i cele z kilku czy około 10-letnim opóźnieniem względem przykładowej Europy, o tyle otwieranie przez nie nowych elektrowni węglowych zapowiada, że na wyraźny spadek chińskich emisji będziemy musieli jeszcze długo poczekać. CAT ocenia politykę Chin jako wysoce niewystarczającą, czyli prowadzącą do ocieplenia o 3 do 4 stopni Celsjusza, a w swojej analizie wskazują m.in. na fakt, że Chiny nie zdołają osiągnąć własnego celu na rok 2025, zapisanego w ich 14. planie 5-letnim. Te trzy kraje, których sytuację wam przed chwilą krótko przedstawiłem, odpowiadają wspólnie za około połowę światowych emisji dwutlenku węgla, liczonego pod względem produkcji. Więc już na tym etapie widzimy, że perspektywa na przyszłość jest niezbyt wesoła. Spójrzmy jednak wreszcie, jak na ich tle wypada, odpowiadające za kilkanaście procent historycznych oraz od 6 do 10% obecnych emisji CO2 Unia Europejska. Rozdział czwarty. Zalety i wady Zielonego Ładu. Za początek obecnych działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia można uznać tzw. porozumienie paryskie z 2015 roku, które było wynikiem jednej z licznych konferencji ONZ dotyczących zmian klimatu. Wszystkie 195 uczestniczących w tamtym wydarzeniu państw zadeklarowało, że w ciągu 5 lat przedstawi plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, tak by ocieplenie klimatu nie przekroczyło 2, a najlepiej nawet 1,5 stopnia. W przypadku krajów Unii Europejskiej tym planem jest właśnie Zielony Ład, zaprezentowany w roku 2019 przez Komisję Europejską. Zielony Ład nie jest jednak żadną konkretną ustawą, ani nawet pakietem przyjętych w tamtym czasie ustaw, jak można by pomyśleć, sugerując się polskim systemem legislacyjnym, tylko raczej dość ogólną strategią, zbiorem celów i inicjatyw, w ramach których od tamtego czasu wprowadzane są różnego rodzaju zmiany na poziomie całej Unii. Kluczowym przyjętym w 2019 roku celem było osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. Co ciekawe, wtedy jeden unijny kraj uznał, że nie jest się w stanie zobowiązać do osiągnięcia tego celu, a krajem tym była Polska. Jednak z dzisiejszej perspektywy fakt ten nie ma żadnego znaczenia, bo 2 lata później przyjęto Europejskie Prawo o Klimacie, które w kontekście neutralności klimatycznej mówią już o całej Unii, a więc także naszym kraju. Poza celem zeroemisyjności przyjęto także cel pośredni, jakim jest ograniczenie emisji względem poziomu z roku 1990 o 55% do roku 2030. Osiągnięcie takiej redukcji było z kolei, obecnym nawet w samej nazwie, priorytetem pakietu zmian Fit for 55, stworzonego w roku 2021, który można uznać za część Zielonego Ładu oraz za jeden z dużych kroków w ramach tej strategii. Za chwilę przejdę do omówienia konkretnych regulacji mieszczących się pod szyldem Zielonego Ładu, ale zanim to, warto skupić się na dwóch ogólnych problemach. Pierwszy, chyba najważniejszy w całej tej sprawie, to że Zielony Ład w planach obniżania emisji wcale nie idzie tak daleko, jak niektórzy sądzą. To znaczy, jeśli nawet Unia Europejska osiągnęłaby neutralność klimatyczną w roku 2050, a wszystkie pozostałe kraje poradziłyby sobie ze swoim zadaniem porównywalnie dobrze, to wciąż przekroczylibyśmy cel 1,5 stopnia ocieplenia klimatu. Stałoby się tak dlatego, że jeśli zakładamy, że to kraje najbogatsze powinny w pierwszej kolejności zmniejszać emisje oraz że światowe zerowe emisje powinniśmy osiągnąć do roku 2050, to oznacza, że kraje z Europy czy Ameryki Północnej neutralność klimatyczną powinny osiągnąć co najmniej kilka lat wcześniej, a w 2050 musiałby mieć emisje ujemne, które rekompensowałyby niewielkie, ale wciąż istniejące emisje krajów biedniejszych. Fakt postawienia sobie takiego celu przez Unię, w połączeniu z tym, że inne rozwinięte kraje również o neutralności przed rokiem 2050 nie mówią, oznacza, że na zmieszczenie się poniżej 1,5 stopnia obecnie nie ma już tak naprawdę żadnych szans. A jeśli ktoś nadal ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy autorzy raportów IPCC nie patrzą na całą sprawę w zbyt alarmistyczny sposób, podkręcając skalę zagrożenia, to muszę w tym miejscu zaznaczyć, że ich 6. publikacja jest chyba ostatnim miejscem, gdzie widziałem, że ktoś jako zupełnie realną możliwość, wartą poświęcenia jej wielu stron, traktował właśnie scenariusz zmieszczenia się poniżej 1,5 stopnia. Tak naprawdę, patrząc na sytuację polityczną na całym świecie, już dzisiaj możemy o tym poziomie całkowicie zapomnieć i jako najbardziej optymistyczny scenariusz traktować okolice 2 stopni. Tylko, no właśnie, czy Unia Europejska swoimi działaniami idzie chociaż w stronę tego poziomu? Jeśli patrzymy na cele, to mniej więcej tak. Natomiast w praktyce z osiągnięciem tych celów będą duże problemy. Przed chwilą w odniesieniu do innych krajów powoływałem się na stronę Climate Action Tracker, która działania w tamtych państwach oceniała bardzo negatywnie, jako zdecydowanie niewystarczające, nawet w kontekście ich własnych deklaracji. Jeśli myśleliście wtedy, że Unia Europejska na pewno dostanie lepszą ocenę, to tak, ale nieznacznie. Starania krajów unijnych oceniono jako niewystarczające i prowadzące do ocieplenia o 2 do 3 stopni. Sama ocena jednak, umówmy się, bardzo niewiele nam mówi. Jest to raczej ciekawostką prezentującą stanowisko jednej organizacji. Natomiast tym, na co naprawdę warto zwrócić uwagę, jest uzasadnienie. A jego autorzy uważają, że nawet w razie wcielenia w życie wszystkich planowanych zmian, redukcja emisji do 2030 roku osiągnie 51% zamiast 55%, który to cel i tak uznali oni za o kilka punktów procentowych niższy niż być powinien. Dodatkowym problemem w kontekście ograniczania emisji, o którym dużo jeszcze dzisiaj opowiem, jest to, że wejście w życie wielu zmian się opóźnia, niektóre z nich są wycofywane, więc nawet te 51% może się okazać zawyżoną prognozą. O ile jednak samo niemieszczenie się z unijnymi emisjami w granicach potrzebnych do ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia, patrząc z perspektywy całego świata, jest na pewno ogromnym problemem, to z drugiej strony, patrząc na działania innych państw, trudno mieć większe pretensje do Unii Europejskiej, bo wciąż ten region można uznać za albo lidera w kwestii ograniczania emisji wśród krajów rozwiniętych, albo co najmniej za jednego z liderów. Na pewno nie jest tak, że jakiekolwiek nienależące do Unii państwo zdecydowanie nas pod tym względem wyprzedza. I to, ponownie, jest fatalna wiadomość dla całego świata, Ale jednocześnie, jeśli ktoś podniesie wątpliwość, czy warto byłoby stawiać sobie jeszcze wyższe cele i wprowadzać dalej idące regulacje, skoro tak czy inaczej reszta świata niespecjalnie w nasze ślady idzie, to taką wątpliwość trzeba będzie uznać za co najmniej częściowo zasadną. I niestety, nie istnieje na nią żadna jednoznacznie właściwa odpowiedź. Cała walka z globalnym ociepleniem jest próbą znalezienia bilansu pomiędzy interesami obecnych obywateli danego kraju bądź regionu oraz interesami wszystkich innych żyjących na całym świecie ludzi i w ogóle wszelkich stworzeń, i to zarówno tych już istniejących, jak i kolejnych pokoleń. I nie chcę, przynajmniej w tym rozdziale, wskazywać Wam, co powinniście na ten temat myśleć. Namawiam więc jak na razie przede wszystkim do nieignorowania żadnej z części przedstawionego przed chwilą równania. Trzeba też pamiętać, że walka z globalnym ociepleniem nie jest kwestią zero-jedynkową. To nie jest tak, że stawiamy sobie jako świat cel zmieszczenia się poniżej 2 stopni, a jeśli się to nie uda, to będzie oznaczać, że wszystko jest stracone i nie warto się było starać. Tutaj każdy ułamek stopnia ma duże znaczenie, więc nawet gdyby dosłownie żaden kraj spoza Unii się globalnym ociepleniem nie przejmował, a tak zdecydowanie nie jest, to i tak długoterminowo nasze europejskie działania zmniejszające wielkość ocieplenia o łącznie 1, 2, może 3 dziesiąte stopnia robią ogromną różnicę i mogą być kwestią życia i śmierci dla setek tysięcy lub milionów osób. Sam fakt, że inni robią niewystarczająco dużo, nie oznacza więc automatycznie, że samemu też powinniśmy robić mniej, żeby się do nich dostosować. Choć taki stan rzeczy może pod niektórymi względami walkę z ociepleniem się klimatu utrudniać, o czym powiem za chwilę. Drugi ogólny problem z Zielonym Ładem dotyczy z kolei sfery informacyjnej. To jak prezentowany jest on przez media czy polityków w Polsce, to oczywiście skrajny przykład wypaczenia tego tematu, ale przygotowując się do tworzenia tego filmu, przynajmniej częściowo zrozumiałem, skąd te wszystkie kłamstwa, manipulacje i ogólny chaos informacyjny się biorą. Otóż tu nie chodzi tylko o złą wolę, ale też o to, że jeśli ktoś przez ostatnie 6 lat nie śledził na bieżąco prac nad każdą kolejną regulacją, i to na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym, to praktycznie niemożliwym jest zorientowanie się, co właściwie w ramach Zielonego Ładu wdrożono. Nie znalazłem, i jestem prawie pewien, że nie jest to wina mojego niedopatrzenia, żadnego miejsca, które by w choćby umiarkowanie przystępny sposób podsumowywało wszystkie już istniejące oraz aktualnie tworzone regulacje, czy to po stronie polskiej, czy unijnej. Wielokrotnie więc, czytając o poszczególnych inicjatywach, nie było łatwo, żeby zorientować się, czy dana rzecz jest jeszcze tylko planem, czy też już weszła w życie. Jeśli weszła w życie, to czy tylko na poziomie Unii, czy także krajowym, i czy nie została ona później jakoś zmieniona albo w ogóle wycofana. Więc o ile mam nadzieję, że ostatecznie udało mi się w każdym z przypadków, które za chwilę omówię, dojść do tego, jak wygląda obecna sytuacja, o tyle trudno mi się dziwić, że wiele osób nie potrafi się zorientować w temacie Zielonego Ładu, skoro informacje o nim są porozrzucane wszędzie, gdzie się da. I choćby strona Komisji Europejskiej tylko odrobinę w tej sprawie pomaga. Inna rzecz, że nawet gdyby wszystkie informacje były zebrane w jednym miejscu i przejrzyście zaprezentowane, to jakakolwiek próba całościowej oceny Zielonego Ładu i tak nie miałaby dużo sensu, bo jest to inicjatywa, w ramach której weszło w życie tak wiele aktów prawnych dotyczących tak różnych kwestii, że nie da się opowiedzieć o wszystkim. Ja także nie będę próbował tego robić, a zamiast tego wybrałem sobie kilka najgłośniejszych czy najbardziej kontrowersyjnych regulacji, w odniesieniu do których opowiem o tym, jaki był cel ich wprowadzenia, jak sobie z tym celem radzą i jakie są z nimi problemy. Na początek niech pójdzie ETS, Europejski System Handlu Emisjami, czyli najważniejsza pod kątem redukowania emisji, a także najbardziej wpływająca na życie codzienne zwykłych obywateli, część Zielonego Ładu. ETS polega na tym, że jeśli dana firma w ramach swojej działalności emituje CO2, to musi wykupić pozwolenie na tyle ton CO2, ile wynoszą jej emisje. Jest to więc wdrożenie w życie zasady nazywanej w skrócie zanieczyszczający płaci. Z działalności danych osób wynika szkoda dla środowiska i w tym przypadku wszystkich ludzi na świecie, więc żeby te szkody pokryć, emitenci muszą uiścić dodatkową opłatę, która stanowi z jednej strony motywację do poszukiwania mniej emisyjnych alternatyw dla zarówno producentów, jak i konsumentów, a z drugiej zapewnia środki na wsparcie działań dążących do redukowania emisji także w innych sektorach. Pieniądze z ETS-u w teorii powinny być bowiem przeznaczane głównie na cele klimatyczne, żeby rekompensować wyrządzone przez emitentów szkody. W Polsce jednak, według zeszłorocznej publikacji NIK, nie da się stwierdzić, czy przychody państwa z tego tytułu faktycznie są przeznaczane na redukowanie emisji. Dodatkową funkcją ETS-u jest to, że poza zmniejszeniem opłacalności działalności wiążącej się z emisjami, systematycznie spada też liczba możliwych do wykupienia certyfikatów węglowych. A skoro będzie ich coraz mniej, to i emisje będą musiały spadać. Opłata ta nie obejmuje jednak każdego rodzaju emitowania gazów cieplarnianych. Certyfikaty wymagane są w produkcji energii elektrycznej, w przemyśle energochłonnym, takim jak np. hutnictwo czy cementownie, a także w transporcie lotniczym czy morskim. Aktualnie w planach jest też rozszerzenie ETS, tzw. ETS-2, tak by system ten obejmował również transport drogowy oraz budownictwo, co oznaczałoby, że droższe stałyby się paliwa do samochodów czy ogrzewanie domu węglem lub gazem. Rozszerzenie to planowo ma wejść w życie od 2027 roku, przy czym prawdopodobne jest jego opóźnienie o rok. W pozostałych sektorach, przynajmniej jak na razie, za emisję płacić nie trzeba. A w wymienionych wcześniej branżach także istnieje pula darmowych emisji, przyznawana głównie przedsiębiorstwom, które, gdyby zostały dodatkowymi opłatami obciążone, to mogłyby łatwo przenieść swoją działalność poza Unię Europejską w celu cięcia kosztów. I w ten sposób możemy płynnie przejść do problemów z ETS-em.
O ile bowiem jest on długoterminowo skuteczną metodą w redukowaniu emisji, to problem z nim związany jest równie ewidentny. Mianowicie system ten powoduje wzrost kosztów życia. Same certyfikaty wykupowane są co prawda przez firmy, ale koniec końców oczywiście i tak zdecydowana większość lub całość tych kwot płacona jest przez konsumentów w cenach danych produktów. Dwa przykłady. Według obliczeń Forum Energii przygotowanych w zeszłym roku na zlecenie portalu Demagog, koszt zakupu pozwoleń odpowiadał za około 15% cen prądu dla przeciętnego gospodarstwa domowego. A jeśli zostanie wprowadzony także planowany ETS od paliw, to liter benzyny lub diesla kosztowałby początkowo o około 50 groszy więcej niż obecnie, zaś w kolejnych latach kwota ta będzie rosnąć, w następnych dekadach wynosząc nawet dodatkowe kilka złotych. I teraz powiem rzecz, która jest bardzo niewygodna, więc od polityków jej raczej nie usłyszycie, ale jednocześnie jak najbardziej prawdziwa. Ten dodatkowy koszt za ogrzewanie domów węglem, za poruszanie się pojazdami na paliwa kopalne, za używanie energii elektrycznej pochodzącej z węgla, ten koszt tak naprawdę cały czas istniał. Tylko że wcześniej go nie płaciliśmy. Zamiast tego przerzucając go czy to na kolejne pokolenia, czy na samych siebie w przyszłości, czy na mieszkańców innych niż Europa regionów. Węgiel nigdy nie był tanim źródłem energii, bo zawsze pociągał za sobą ogromne koszty. Po prostu dopiero kilka lat temu przestaliśmy ten fakt ignorować. A o ile nie mamy do czynienia z gospodarką w pełni centralnie planowaną, w Europie oczywiście nie mamy, to nałożenie dodatkowych opłat na wysokoemisyjną działalność jest konieczne do zmian gospodarki na taką, która nie będzie niszczyć całego świata. Fakt, że pociąga to ze sobą spore koszty, bierze się z tego, że do tej pory żyliśmy w pewnym sensie na kredyt. Styl życia oparty na paliwach kopalnych nigdy nie był możliwy do utrzymania w długim terminie. Jednak to wszystko, co powiedziałem, nie oznacza oczywiście, że nałożenie dodatkowej opłaty od emisji jest automatycznie perfekcyjnym rozwiązaniem. Wciąż jest wiele kwestii, o które trzeba zadbać, żeby taki system mógł działać dobrze i miał stałe, wysokie społeczne poparcie. Podstawowa kwestia to, że pieniądze z tych opłat powinny być przeznaczane niekoniecznie w całości, ale na pewno w znacznej części właśnie na cel redukowania emisji. Tak, żeby na przykład w sferze energetyki drogą energię z węgla zastępować czystszą i tańszą energią z OZE czy atomu. W teorii właśnie tak to w Unii wygląda. Po drugie, trzeba pamiętać, że system ETS oznacza naprawdę spory wpływ do budżetu, co może dawać przestrzeń na przykład na dopłaty do bądź obniżki podatków od produktów będących mniej emisyjnymi alternatywami. I w niektórych sektorach to się dzieje. Można tu wskazać na przykład popularne kilka lat temu dofinansowania do fotowoltaiki. Po trzecie, kluczową kwestią jest to, żeby cała transformacja na zeroemisyjność w jak najmniejszym stopniu dotknęła osoby z niższymi dochodami. To jest bardzo istotne nie tylko na, mam nadzieję, oczywistym dla wszystkich humanitarnym poziomie. Po prostu nie chcemy, żeby miliony ludzi przez dodatkowe opłaty przestało być stać na jedzenie, leki czy ubrania. Ale też bez zadbania o te kwestie, działania proklimatyczne nie mają szans na społeczne poparcie. Koniec końców ludzie zarabiający okolicy minimalnej krajowej, czy też otrzymujący nierzadko jeszcze mniej emeryci, stanowią, niezależnie od kraju, bardzo duży procent wyborców. Na problem ryzyka spowodowanego transformacją ubóstwa odpowiedzią jest redystrybucja, która może odbywać się na kilka sposobów. Pierwsza opcja to mrożenie cen dla odbiorców indywidualnych, tak żeby podwyżka cen była opłacana z pieniędzy publicznych i tym samym w większym stopniu dotknęła ona wpłacających w ujęciu kwotowym wyższe podatki najbogatszych obywateli, dla których dodatkowa opłata będzie najmniej dotkliwa. Widzimy to aktualnie w Polsce w przypadku cen energii, przy czym o ile akurat w tym obszarze takie rozwiązanie może działać, to w innych sektorach, w których udział państwa jest mniejszy, na zastosowanie takiej opcji szans nie ma. Zwłaszcza, że wtedy mrożenie cen zwyczajnie podważałoby sens istnienia ETS-u, bo finansowa motywacja do ograniczenia emisji przestawałaby istnieć. Druga opcja to reforma systemu podatkowego, tak by w większym stopniu podatki płacone były przez osoby najbogatsze, a osobom biedniejszym można było zrekompensować opłaty związane z emisjami przez np. podwyższenie kwoty wolnej do 12-krotności wynagrodzenia minimalnego bądź poprzez poprawę jakości usług publicznych, zwłaszcza takich pomagających w redukowaniu emisji jak transport publiczny lub koniecznych do walki z negatywnymi skutkami ocieplenia jak ochrona zdrowia. Możliwe są różne rodzaje tego typu reform. Najbardziej oczywiste sposoby to wprowadzenie w Polsce podatku progresywnego, obejmującego także osoby prowadzące działalność, albo stworzenie podatku majątkowego, który płaciliby wyłącznie multimilionerzy bądź miliarderzy. I teraz, jeśli ktoś się zastanawia, w jaki sposób połączyłem progresję podatkową z polityką klimatyczną, to pomyślcie jeszcze raz, bo w gruncie rzeczy to zupełnie oczywiste. Żadna inna kwestia nie pokazuje nam tak dobitnie jak globalne ocieplenie, że żyjemy w świecie ograniczonych zasobów. Pozostała pula względnie bezpiecznych emisji CO2 jest przecież, jak wcześniej wam pokazałem, bardzo mocno ograniczona. A skoro tak, to kumulowanie się majątku u niewielkiej części społeczeństwa oznacza, że dla reszty po prostu pozostaje dużo mniej. To są naczynia połączone. Więc jeśli nie chcemy, żeby koszty transformacji znacznie obciążyły mniej zamożną część społeczeństwa, to po prostu musi je ponieść ta bogatsza część. Zwłaszcza, że majątki bardzo wielu, a myślę, że spokojnie można powiedzieć, że wszystkich z tych osób, bezpośrednio lub pośrednio, zbudowane zostały przecież na działalności powodującej ogromne emisje.
W warunkach polskich żadna ciesząca się w ostatnich dekadach dużymi zyskami firma nie zbudowała swojego majątku bez m.in. energii elektrycznej z węgla czy transportu zasilanego ropą naftową. Więc uważam, że jest zwyczajnie moralnie uzasadnione, żeby ci, którzy najwięcej zyskali na tym, że cena paliw kopalnych do tej pory nie uwzględniała ich środowiskowego kosztu, teraz z tych osiągniętych przy pomocy zwyczajnie nieuczciwego prawa zysków w większej mierze sfinansowali transformację na gospodarkę niskoemisyjną. A o ile w niektórych innych krajach potencjał w większym obciążaniu podatkami najbogatszych nie jest już zbyt duży, o tyle akurat w Polsce, gdzie nawet najlepiej zarabiające firmy płacą 19% podatek liniowy, a realnie nie mamy nie tylko podatku od majątku, ale nawet podatku od spadków, w razie potrzeby pozyskanie stąd pieniędzy znacznie ułatwiających transformację z perspektywy państwa powinno być naprawdę stosunkowo proste. I w końcu trzecia opcja ułatwienia transformacji dla ludzi najbardziej zagrożonych ubóstwem z jej powodu, taka, która jest obecna w Zielonym Ładzie, to utworzenie funduszy wspierających osoby w szczególnie trudnej sytuacji. Z ETS-2 ściśle związany jest Społeczny Fundusz Klimatyczny, który z założenia ma właśnie chronić przed ubóstwem energetycznym gorzej sytuowane osoby. Czyli o ile koszt ogrzewania domu wzrośnie, to najbardziej potrzebującym ludziom będzie to rekompensowane poprzez różnego rodzaju transfery lub publicznie finansowane inwestycje. W Polsce fundusz ten ma początkowo dysponować około 50 miliardami złotych, więc naprawdę przyzwoitą kwotą, która według publikacji Instytutu Badań Strukturalnych powinna wystarczyć do zabezpieczenia osób z niskimi dochodami przed wzrostem cen. Drugim wartym wspomnienia w tym kontekście funduszem jest ten na rzecz sprawiedliwej transformacji, który ma pomagać osobom zamieszkującym regiony, do tej pory w największym stopniu opierające się na funkcjonowaniu tam wysokoemisyjnego przemysłu. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi 20 miliardów euro, z czego do Polski trafią blisko 4 miliardy, a większość z tej kwoty dostanie oczywiście województwo śląskie. Podsumowując, system ETS jest ważną, a wręcz konieczną częścią planu osiągnięcia zerowych emisji w Unii Europejskiej. Jego wadą jest to, że poprzez uwzględnienie kosztów środowiskowych paliw kopalnych, które do tej pory ignorowaliśmy, wzrosną koszty życia. Natomiast czy to na poziomie Unii, czy poszczególnych państw, istnieją sposoby na to, żeby grupy najbardziej zagrożone ubóstwem z powodu wprowadzenia tych opłat wcale na nich nie straciły, nawet w krótkim okresie. Czy to się uda, to już zależy w głównej mierze od polskich polityków na szczeblu krajowym i samorządowym. Z systemem ETS ściśle związany jest stopniowo wdrażany obecnie CBAM, czyli tzw. cło węglowe. To także jest mechanizm zabezpieczający przed uciekaniem wysokoemisyjnych działalności poza Unię Europejską, a do tego zwyczajnie wyrównujący szanse, tak żeby unijne firmy nie były na przegranej pozycji. Gdyby bowiem tylko one musiały za swoje emisje płacić za sprawą systemu ETS, a przedsiębiorstwa z pozostałych części świata nie musiały się emisjami przejmować, to te drugie miałyby znacznie niższe koszty, a tym samym importowanie produktów pochodzących spoza Unii Europejskiej mogłoby być nawet dla unijnych krajów bardziej opłacalne niż kupowanie ich w innych państwach należących do tej wspólnoty. Skoro jednak firmy spoza Unii także muszą za emisję zapłacić właśnie za sprawą CBAM-u, to ponoszą one te same koszty i żadnej nieuczciwej przewagi nie mają. A przynajmniej tak powinno być od przyszłego roku, gdy mechanizm ten będzie już w pełni działał. Na początek CBAM obejmie m.in. cement, nawozy czy energię elektryczną, a w przyszłości prawdopodobnie będzie, podobnie jak ETS, rozszerzany. Oprócz tego cło węglowe jest też sposobem na wywoływanie zmian służących redukowaniu emisji w krajach spoza Unii Europejskiej. Jeśli bowiem jakaś firma chce eksportować swoje produkty do Unii, a przecież jesteśmy naprawdę dużym rynkiem, to będzie ona musiała starać się swoje emisje ograniczać, tak żeby płacić jak najniższe cło, bo bez tego nie będzie u nas konkurencyjna. Drugą unijną metodą wpływania na politykę innych krajów, nie powiązaną z CBAM-em, ale tak czy inaczej wartą wspomnienia, jest przekazywanie pieniędzy na działania na rzecz klimatu dla krajów rozwijających się, zgodnie z tym, co proponuje IPCC. W roku 2022 było to blisko 30 miliardów euro. Jest to z jednej strony po prostu pomoc dla ludzi znajdujących się w gorszej sytuacji, z drugiej wynagrodzenie im tego, jak kraje Unii przyczyniły się i wciąż przyczyniają do zmian klimatu, które biedniejsze kraje dotkną najmocniej, a z trzeciej działanie, które pomaga także samej Europie, bo minimalizowanie emisji jest w interesie wszystkich, niezależnie od tego, w której części świata się odbywa. Wracając jednak jeszcze na chwilę do CBAM-u, to oczywiście również jest to rozwiązanie z jedną poważną wadą. To znaczy, jak każde cło, to węglowe także zwiększa ceny produktów, na które jest ono nakładane. W sytuacji jednak, gdy istnieje system ETS i CBAM po prostu wyrównuje warunki, to myślę, że nawet te kwestie trudno traktować jako jednoznaczną wadę. Dodatkowym problemem jest fakt, że o ile CBAM, przynajmniej gdy zostanie wprowadzony na pełną skalę, rozwiąże problem nieuczciwej konkurencji z produktami importowanymi do Unii Europejskiej, to nie działa już tak dobrze pod kątem pomocy firmom bazującym na eksporcie swoich produktów poza Unię. To jest przykład wspomnianego wcześniej utrudnienia we wdrażaniu zmian redukujących emisje, wynikającego z faktu, że nie we wszystkich rejonach świata walka z globalnym ociepleniem jest traktowana równie poważnie. Gdyby w innych krajach panowały podobne zasady co w Unii i systemy w rodzaju ETS-u, to żadne dodatkowe cła nie byłyby potrzebne. Kolejną ważną częścią Zielonego Ładu są regulacje nakładane na rolnictwo, o których szczególnie głośno było w roku 2024 za sprawą odbywających się w całej Europie protestów rolników. Na pewno jesteście świadomi, że jedną z rzeczy, przeciwko którym wtedy protestowano, był właśnie Zielony Ład, ale podejrzewam, że nie wszyscy wiecie, jakie konkretne przepisy były uznawane przez rolników za problem, więc przypomnę. Zielony Ład w kontekście rolnictwa dotyczy oczywiście redukowania emisji, ale także ochrony gleb i bioróżnorodności. Dlatego celami w jego ramach przedstawionymi były m.in. 1. Wyłączenie z użytkowania 4% gruntów w przypadku gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 hektarów, co miało w zamierzeniu umożliwić ziemi regenerację. 2. Ograniczenie o połowę do roku 2030 stosowania pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych. 3. Ograniczenie stosowania nawozów sztucznych o co najmniej 20%. 4. Przeznaczenie co najmniej 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne. W każdym z tych przypadków powód niezadowolenia rolników był mniej więcej taki sam. Mianowicie twierdzili oni, że zastosowanie się do tych zasad będzie dla nich oznaczać spadek dochodów. Trzeba jednak pamiętać, że cele, które wymieniłem, dotyczyły całej Unii, natomiast decyzje o konkretnych regulacjach zapadały już w poszczególnych krajach. I Polska podchodziła do nich dosyć luźno, mniej restrykcyjnie. Protesty rolników ostatecznie okazały się być skuteczne, więc cele te nie są już aktualne. Obowiązek ugorowania został zniesiony i teraz jest to działanie wyłącznie dobrowolne, za które można nawet otrzymać dopłaty. A rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów także zostało wycofane. Jest to więc jeden z tych przykładów, gdy zrezygnowano z działań mających emisję ograniczać. Pytanie brzmi, czy to dobrze? I tutaj mogę bardzo prosto odpowiedzieć. Nie mam pojęcia, bo po prostu nie dysponuję informacjami na temat realnego spadku dochodów po zastosowaniu nowych przepisów i nie wiem, na ile protesty opierały się na tym, że rzeczywiście wcześniejsze cele były nie do pogodzenia z utrzymaniem produkcji rolnej w Unii, a na ile były one po prostu niewygodne dla rolników, bo wymagały od nich stosowania innych metod niż do tej pory. Jest jednak kilka rzeczy, które moim zdaniem trzeba mieć w tym temacie na uwadze. Po pierwsze, rolnictwo jest w wyjątkowej pozycji, bo praktycznie wszyscy się zgadzają co do tego, że w kwestii żywności nie można się opierać wyłącznie na imporcie, tylko na wszelki wypadek trzeba mieć pozwalającą zaspokoić krajowe potrzeby produkcję lokalną. Warto więc chronić lokalnych rolników przed konkurencją z zagranicy, co Zielony Ład według samych rolników miał im bardzo utrudniać. O ile nie zamierzam z tym dyskutować, bo zgadzam się oczywiście, że żywność jest wyjątkowym produktem, o tyle jednak uważam, że błędem jest traktowanie priorytetowo każdego rodzaju żywności. To znaczy, jestem zdania, że na ochronę zasługuje działalność polegająca na uprawie tych rodzajów jedzenia, które są stosunkowo niskoemisyjne. Uważam więc, że absurdem jest podciąganie pod kwestię bezpieczeństwa żywnościowego przemysłu mięsnego. Skrajnie nieekologicznego, skrajnie niemoralnego, oczywiście w mojej ocenie, a jednocześnie w dzisiejszych czasach wcale nie niezbędnego do funkcjonowania dla ludzi, a już na pewno nie muszącego działać na tak dużą skalę jak obecnie. I uwaga, niespodzianka, według analizy Uniwersytetu w Kiel czy też Kielonii, to właśnie ceny mięsa i innych produktów odzwierzęcych miałyby na skutek Zielonego Ładu wzrosnąć najbardziej, a wpływ na ceny owoców, warzyw czy zbóż byłby kilkukrotnie mniejszy. Według tych wyników więc, to właśnie producenci mięsa byliby najbardziej zagrożeni konkurencją spoza Unii Europejskiej. Po drugie, cóż, jeśli już uznajemy, że z cięciem emisji w rolnictwie możemy poczekać albo wręcz w ogóle się tym nie przejmować, to niestety, ale będzie to oznaczać albo niewypełnienie celów klimatycznych, albo konieczność szukania jeszcze większych cięć w innych miejscach. I w końcu, po trzecie, nie chcę tutaj rozstrzygać, jaki jest wpływ dozwolonych w Unii Europejskiej pestycydów na wyjaławianie gleb, ani na ile konieczne jest ugorowanie gruntów, czyli czasowe wyłączanie ich z użytkowania, by stan gleb mógł się poprawić. Natomiast jedną z motywacji do wprowadzenia unijnych przepisów było właśnie zapobieganie degradacji gleb. Jeśli ta motywacja miała oparcie w stanie faktycznym, to wycofywanie się z tych pomysłów jest działaniem bardzo krótkoterminowym, bo próbujemy zachować wyższe plony dzisiaj kosztem tego, że w przyszłości będą one niższe nie tylko za sprawą większego ocieplenia klimatu, ale także przez gorszą jakość gleb. Podsumowując zatem ten segment unijnej polityki, nie chcę oceniać postulatów, które na skutek protestów rolników zostały wycofane, bo niewykluczone, że faktycznie od początku były one złym pomysłem. Tylko że wycofanie się z nich nie zwalnia nas z obowiązku zajęcia się w jakiś sposób emisjami płynącymi z rolnictwa, bo stanowią one bardzo dużą część całkowitych emisji gazów cieplarnianych i bez ich zmniejszenia na zeroemisyjność nie ma szans. A moim zdaniem bardzo wyraźnie widać, że pewnych związanych z rolnictwem tematów, pomimo ich ogromnego negatywnego wpływu na środowisko, unijni i nie tylko unijni politycy wciąż boją się podejmować, co nie wróży światu najlepiej. I tak, mam na myśli przede wszystkim hodowlę zwierząt. A skoro już jesteśmy przy rzeczach, które mają dla ludzi status wręcz nienaruszalnej świętości, to przejdźmy do tematu samochodów. Najgłośniej w ich kontekście jest o zakazie wypuszczania na rynek nowych samochodów zasilanych paliwami kopalnymi, który ma wejść w życie od 2035 roku. Zacznijmy od wyjaśnienia kilku nieporozumień narosłych wokół tej kwestii. Przede wszystkim, ten zakaz jest jeszcze daleki od wejścia w życie. I to nie tylko dlatego, że zostało nam do tego momentu 10 lat, ale też przez fakt, że te przepisy mogą być aktualizowane w oparciu o to, jak będą się zmieniały realia rynku. O ile Ursula von der Leyen jak na razie twardo trzyma się zakazu od 2035 roku, to mimo wszystko opozycja wobec tego pomysłu jest duża i całkiem możliwe, że z czasem to ona przeważy. Po drugie, zakaz ten ma dotyczyć tylko nowych samochodów. One po 2035 roku nie będą już wprowadzane na rynek, natomiast jak najbardziej będzie możliwość zakupu samochodów używanych i korzystania z nich jeszcze przez wiele lat po tym, jak zakaz wejdzie w życie. Po trzecie, wielu krytyków tego zakazu formułuje zarzuty ignorujące fakt, że ma on wejść za 10 lat. Zwracanie uwagi na to, że samochody elektryczne są droższe niż spalinowe, albo że infrastruktura umożliwiająca ładowanie jest zbyt słabo rozwinięta, to byłyby jak najbardziej trafne argumenty, gdyby taki zakaz miał wejść od przyszłego roku. Natomiast za 10 lat to wszystko może wyglądać zupełnie inaczej. Wystarczy powiedzieć, że jeśli wtedy naprawdę cały rynek nowych samochodów to będą elektryki plus ewentualnie samochody zasilane w jeszcze inny, nowy sposób, na przykład na wodór, to siłą rzeczy ich cena spadnie na skutek większej konkurencji, a infrastruktura będzie łatwiej dostępna, bo wszystkim będzie na jej rozwoju zależeć. Powiem nawet więcej. Jeśli za 10 lat ten rynek nie będzie wyglądać zupełnie inaczej niż obecnie i podnoszone przed chwilą problemy wciąż będą aktualne, to jestem prawie pewien, że wejście w życie tego zakazu zostanie opóźnione, bo politykom naprawdę niespecjalnie zależy na wprowadzaniu w życie przepisów, które mają znikome poparcie. Po czwarte, jeśli chcemy osiągnąć zeroemisyjność w 2050 roku, to właściwie taki zakaz jest dość oczywisty. I gdyby okazało się, że nie będzie on mógł wejść w życie ze względu na to, że rynek samochodów nie dostosuje się wystarczająco szybko do zmian klimatu, to będzie to naprawdę bardzo zła wiadomość. Samochody użytkowane są przez wiele lat po ich produkcji, więc gdyby nowe samochody spalinowe wchodziły na rynek jeszcze w latach 40., to możemy w ciemno zakładać, że zdecydowana większość z nich wciąż byłaby używana w latach 50. A co za tym idzie, emisje przez nie powodowane również po 2050 roku byłyby całkiem duże. Do ich rekompensowania konieczne byłyby ujemne emisje, których potencjał jest na ten moment, jak już mówiłem, niewiadomą. Jeśli więc rynek nie będzie gotowy na wprowadzenie takiego zakazu od 2035 roku, to szanse na zeroemisyjną Unię od 2050 znacznie spadną. I piąta kwestia. Moim zdaniem, jeśli komuś bardzo zależy na możliwości jeżdżenia samochodem na ropę czy gaz za 20-30 lat, to omawiany tutaj zakaz powinien być dla niego drugorzędnym problemem. Dużo ważniejszy w tym kontekście jest moim zdaniem ETS2. Bo jak być może pamiętacie z szacunków, które wam wcześniej pokazałem, w latach 40. ta opłata ma wynosić kilka złotych od każdego litra paliwa, co oznaczałoby, że korzystanie z samochodów spalinowych byłoby bardzo drogie, więc tak czy inaczej większość ludzi by od nich odchodziła. Przy czym tak wysoka opłata jest moim zdaniem w pełni uzasadniona. To znaczy nie da się pogodzić zeroemisyjności z dalszym opieraniem transportu na ropie naftowej, bo negatywny wpływ tego paliwa na środowisko jest ogromny. Więc chcąc walczyć z globalnym ociepleniem, musimy się pogodzić z tym, że samochody na paliwa kopalne stosunkowo niedługo odjedą do przeszłości. A teraz czas na kolejną z, jak sądzę, wyjątkowo kontrowersyjnych rzeczy, które w tym materiale powiem. Nie wykluczam, że ta prognoza okaże się kompletnie błędna, tak to już z prognozami bywa. Natomiast moim zdaniem, jeśli mówimy o transporcie, to w wielu przypadkach potrzebne będzie nie tylko wybieranie mniej emisyjnych alternatyw, ale też zmniejszanie konsumpcji, czyli po prostu mniej korzystania z samochodów i przede wszystkim samolotów. W ostatnich kilkudziesięciu latach przyzwyczailiśmy się, jako obywatele krajów rozwiniętych, do możliwości szybkiego, łatwego i taniego podróżowania na mniejsze i większe odległości. Tylko że ta możliwość opierała się na ignorowaniu kosztów środowiskowych związanych z wykorzystywaniem paliw kopalnych. Taki stan był możliwy tylko dzięki nadmiernemu eksploatowaniu planety. I teraz, gdy doszliśmy do momentu, w którym nie da się jej już dłużej w takim stopniu wykorzystywać, bardzo trudno będzie te nawyki utrzymać. Samoloty emitują ogromne ilości gazów cieplarnianych, a w tym obszarze obecnie istniejące alternatywy dla paliw kopalnych, czyli biopaliwa, są jak na razie wykorzystywane na bardzo niewielką skalę. Stanowią ułamek procenta całego rynku, a do tego wciąż są one dalekie od bycia neutralnymi dla klimatu. Redukują emisję o do 80% w porównaniu do standardowych paliw, co jest niezłym wynikiem, tyle że nawet te pozostające, optymistycznie zakładając 20%, to wciąż jest dużo. Z samochodami elektrycznymi sytuacja nie wygląda na szczęście tak źle pod kątem emisji gazów cieplarnianych, bo o ile prąd będzie pochodzić z atomu i OZE, to rzeczywiście emisje będą niewielkie, jednak sama produkcja takich samochodów wiąże się z problemami. Używane do budowy baterii lit i kobalt są stosunkowo trudno dostępnymi metalami, których światowe zasoby nie są szczególnie duże, co może okazać się bardzo kłopotliwe w perspektywie kilkudziesięcioletniej. A do tego dochodzi kwestia warunków, w jakich wydobywany jest kobalt i wykorzystywania do pracy w kopalniach dzieci. O ile więc nie powstaną nowe technologie, czego oczywiście nie wykluczam, to spodziewam się, że wyzwaniem w kontekście klimatu będzie nie tyle wybieranie ekologicznych samochodów czy samolotów, co po prostu ograniczanie przemieszczania się tymi środkami transportu, bo na ten moment nie zapowiada się, żeby one mogły być naprawdę ekologiczne. I podkreślę, nie mówię tu o całkowitym eliminowaniu tych rzeczy, tylko o korzystaniu z nich, ale jednak wyraźnie rzadziej niż obecnie. Pytanie brzmi, i ono dotyczy także nawyków żywieniowych, na czele z jedzeniem mięsa, czy ludzie w ogóle będą w stanie znacznie zmniejszyć częstotliwość ich używania? Czy też są do nich tak mocno przywiązani, że opór społeczny wobec ograniczeń w tych kwestiach będzie zbyt duży, by zeroemisyjność osiągnąć? Powtórzę, przynajmniej do momentu zastosowania na dużą skalę ewentualnych nowych technologii. I osobiście skłaniam się raczej ku tej opcji. To znaczy, myślę, że tak długo jak walka z klimatem oznacza po prostu wzrost kosztów życia, to ludzie jeszcze jakoś ją zaakceptują. Zwłaszcza jeśli dzięki odpowiednio zaprojektowanej polityce odczują zmianę cen tylko w niewielkim stopniu. Natomiast gdy do tej walki zacznie być wymagana także zmiana niektórych, szczególnie istotnych dla znacznej części społeczeństwa, nawyków, a prędzej czy później ten moment prawdopodobnie będzie musiał przyjść, to o poparcie dla redukowania emisji będzie jeszcze dużo trudniej niż obecnie. W połowie drogi pomiędzy zwiększonymi kosztami a zmianą nawyków jest zaś wprowadzony niedawno system kaucyjny dotyczący opakowań po napojach. Jednym z głównych celów Zielonego Ładu jest stanie się przez Unię gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli taką, w której jak największa część zasobów nadaje się do wielokrotnego wykorzystania. Dlatego właśnie w 2019 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę dotyczącą jednorazowych opakowań plastikowych, która wymaga od krajów członkowskich m.in. tego, by do 2029 roku co najmniej 90% plastikowych butelek było recyklingowanych. Poszczególne kraje nie były zobowiązane do wprowadzenia systemu kaucyjnego, choć w dyrektywie podano go jako jedną z opcji osiągnięcia tych celów. Gdyby więc politycy w danym kraju uznali, że są w stanie te 90% osiągnąć w inny sposób, to wcale nie musieliby kaucji wprowadzać. Problem w tym, że w Polsce byliśmy od tego poziomu bardzo daleko. Nie istnieją w tej kwestii żadne oficjalne dane, jednak w artykułach, w których padają jakiekolwiek liczby, wskazuje się, że do recyklingu trafia nie więcej niż połowa butelek po napojach, mimo że unijny cel na rok 2025 wynosi 77%. Polscy rządzący politycy, zarówno tej, jak i poprzedniej kadencji, musieli więc coś z tym problemem zrobić i zdecydowali się właśnie na sprawdzony w wielu krajach i pozwalający osiągać w nich wyniki już teraz przekraczające 90% system kaucyjny, który aktualnie stopniowo wchodzi u nas w życie. Nie będę tłumaczył podstawowych zasad jego działania, bo na tym etapie zapewne wszyscy już je znacie, a zamiast tego skupię się na znalezieniu odpowiedzi, czy system ten ma sens oraz jakie są jego wady. Jeśli chodzi o skuteczność tej metody w zwiększeniu procenta trafiających do recyklingu butelek, to ta nie ulega wątpliwości. Kraje, w których kaucje istnieją, są w tej kwestii europejskimi liderami, a na przykład Słowacja już w drugim roku po wprowadzeniu kaucji osiągnęła wynik 93% recyklingowanych opakowań, mimo że w pierwszym roku było to 71%. Sugerując się dotychczasowymi słabymi wynikami Polski w tej kwestii, można się spodziewać, że u nas będzie podobnie. Najwyraźniej do tej pory wciąż bardzo duża część plastikowych butelek wyrzucana była albo do śmieci zmieszanych, albo w ogóle kończyła na ulicach, w parkach czy lasach. Więc dla dużej części ludzi dopiero finansowa zachęta do dbania o środowisko okaże się być skuteczna. No właśnie, ale jaki jest z tym wpływem na środowisko systemu kaucyjnego? Bo to, że idąc na spacer do parku natraficie na mniej śmieci jest dość oczywiste. Po prostu znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy chętnie sami ewentualne wyrzucone butelki zbiorą, żeby trochę na nich zarobić. Jednak jak wygląda sytuacja w najważniejszej w kontekście globalnego ocieplenia kwestii, czyli emisji gazów cieplarnianych? W pierwszych dniach października głośno było o wynikach badania, z których wynikało, że recykling jednej butelki PET w systemie kaucyjnym wiąże się z 11 gramami emisji, natomiast w czymś, co autorki nazwały w pełni efektywnym systemem gminnym, byłby to tylko 4 gramy. Nawet przyjęcie tego założenia wciąż nie oznacza, że nowy system spowoduje zwiększenie emisji. Znalazłem bardzo różne szacunki na temat tego, ile CO2 emituje produkcja jednej 1,5-literowej plastikowej butelki. Wyniki wahały się od niespełna 100 gramów do blisko kilograma. Załóżmy nawet, że w rzeczywistości jest to poziom bliższy dolnej granicy tych widełek, czyli wynosi 100 gramów CO2. Jeśli więc udałoby się za pomocą systemu kaucyjnego podnieść procent trafiających do recyklingu butelek z 50 do 90% i ten zrecyklingowany plastik byłby wykorzystywany do produkcji kolejnych butelek, to oznaczałoby, że kosztem o 7 gramów większych emisji na etapie recyklingu zyskaliśmy materiał, którego wyprodukowanie od zera spowodowałoby 40 gramów emisji, więc bilans byłby bardzo korzystny. W praktyce to na pewno nie jest aż tak proste do policzenia, bo nawet korzystanie z materiałów pochodzących wyłącznie z recyklingu nie zmniejszy śladu węglowego produkcji kolejnych butelek całkowicie do zera, ale tak czy inaczej, zysk spowodowany znacznie większą ilością materiału z recyklingu prawie na pewno będzie większy niż te 7 gramów CO2 na butelkę. Nie znaczy to jednak, że żaden z zarzutów podnoszonych przeciwko polskiemu systemowi kaucyjnemu nie ma sensu. Ja osobiście widzę co najmniej dwie rzeczy, które, gdyby zostały wprowadzone, powinny sprawić, że działałby on lepiej. Po pierwsze, kaucja dotyczy tylko butelek po niektórych napojach i szczerze mówiąc kompletnie nie rozumiem, czemu nie obejmuje ona wszystkich tego typu opakowań. O ile jeszcze mogę sobie jakoś tłumaczyć, dlaczego kaucja nie dotyczy butelek po oleju czy oliwie, o tyle wyłączenie z systemu butelek po winie, wódce, po innych wysokoprocentowych alkoholach, ale także po mleku czy jogurtach pitnych jest moim zdaniem kompletnym absurdem. Okazuje się bowiem, że te najbardziej szkodliwe pod względem społecznym i ekologicznym branże zostały prawnie uprzywilejowane w porównaniu do firm sprzedających choćby wodę czy soki. Nie wiem jak to wytłumaczyć, zdecydowanie najłatwiejszym i najbardziej kuszącym wyjaśnieniem jest zrzucenie winy na lobbying firm w tych branżach działających, natomiast niezależnie od prawdziwej przyczyny, przez takie wyjątki potencjał systemu kaucyjnego jest mniejszy niż mógłby być. Niesłuszne uprzywilejowanie niektórych produktów widzimy także w jeszcze jednej kwestii. Kaucja dotyczy bowiem opakowań plastikowych, aluminiowych, a także szklanych. Oznacza to, że jest jeden rodzaj popularnych opakowań do napojów, który objęty kaucją nie jest, mianowicie Tetra Pak. Jeden z producentów napojów izotonicznych wpadł już na pomysł, by zacząć sprzedawać swoje produkty właśnie w kartonach, by system kaucyjny omijać. Problem w tym, że o ile emisje związane z produkcją takich opakowań są niewielkie, to te niby kartony są bardzo niewygodne w recyklingu. Z uwagi na to, że składają się one z warstw różnych, trudnych do oddzielenia od siebie materiałów. Za sprawą wprowadzenia systemu kaucyjnego, Tetra Paki mogą więc zyskać popularność, mimo że wcale nie są bardziej ekologiczne od pozostałych typów opakowań. Można by to rozwiązać albo poprzez objęcie kaucją także ich, albo, jeśli uznano by, że to nie ma sensu, bo i tak tylko niewielką część z tych opakowań uda się ponownie wykorzystać, poprzez wprowadzenie tym razem już bezzwrotnych opłat dla firm ich używających. Jest jeszcze jeden argument przeciwko systemowi kaucyjnemu, który nie jest zbyt mocny, ale też nie jest całkowicie bez sensu, wbrew temu co wiele osób uważa. I tutaj was zaskoczę, bo wcielę się w umiarkowanego obrońcę argumentu Sławomira Mencena. Otóż kaucją objęte są butelki sprzedawane we wszystkich sklepach, natomiast obowiązek przyjmowania tych butelek i zwracania kaucji mają tylko sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych. Dla mniejszych sklepów jest to opcjonalne. Jeśli więc ktoś na co dzień robi zakupy w dużych sklepach lub ma taki stosunkowo niedaleko, to system kaucyjny będzie dla niego naprawdę bardzo niewielką niedogodnością. Może po prostu oddać butelki przy okazji robienia kolejnych zakupów. Jeśli jednak ktoś mieszka na wsi, codzienne zakupy robi w małym sklepie i nie ma w swojej bliskiej okolicy żadnego powyżej 200 metrów, to faktycznie możliwe jest, że odzyskanie kaucji nie będzie dla tej osoby aż tak łatwe. Przy czym mówimy tu o naprawdę rzadkich przypadkach. Aktualnie już nawet w wielu wsiach są duże sklepy, a nawet jeśli ich nie ma, to ich mieszkańcy tak czy inaczej często jeżdżą robić zakupy do większych miejscowości. Można też oczywiście skorzystać z pomocy rodziny czy sąsiadów, a w razie potrzeby nawet podzielić się z nimi kaucją. Wtedy chętni prawie na pewno się znajdą. Jeśli ktoś ma nie mieszkanie, a dom, co w przypadku wsi jest standardem, to przechowywanie pustych opakowań przez tydzień czy dwa nie powinno być dla takiej osoby dużym problemem. Teoretycznie więc można by wprowadzić jakieś dodatkowe regulacje, że na przykład jeśli w danej miejscowości nie ma 200-metrowych sklepów, to obowiązek przyjmowania butelek spada na największy ze sklepów w tej wsi, ale w praktyce nie jestem pewien, czy istnieje taka potrzeba. Dla zdecydowanej większości osób narzekających obecnie na tę kwestię, problem ten powinien być bardzo prosty do rozwiązania. Podsumowując więc, są pewne rzeczy, które w przyjętym w Polsce systemie kaucyjnym mi się zdecydowanie nie podobają, natomiast całościowo, o ile nasz kraj nie będzie ewenementem na skalę co najmniej europejską, to ta zmiana zmniejszy ilość śmieci oraz emisję gazów cieplarnianych, nie pociągając za sobą praktycznie żadnych kosztów finansowych dla osób, które będą starały się wszystkie butelki oddawać. Pamiętajcie też, że jeśli jesteście przyzwyczajeni do kupowania wody butelkowanej, bo to jej konsumenci najczęściej na system kaucyjny narzekają, to bardzo możliwe, że możecie ją po prostu zastąpić wodą z kranu, co byłoby lepsze i dla środowiska, i dla waszych finansów. Więc polecam sprawdzić, czy wasza kranówka się do picia nadaje, bo jeśli tak, to może nawet nieco pokrętnie, ale jednak system kaucyjny spowoduje, że nawet zaoszczędzicie pieniądze. Kolejnym kontrowersyjnym unijnym prawem jest tak zwana dyrektywa budynkowa. Swego czasu, w pierwszej połowie 2024 roku, było o niej bardzo głośno, zwłaszcza, że przez pewne środowisko polityczne była nazywana dyrektywą wywłaszczeniową. Ile w tym jest prawdy i czemu te zasady służą, już tłumaczę. W maksymalnym skrócie, w tekście dyrektywy możemy przeczytać, że budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w Unii Europejskiej i 36% zużycia gazów cieplarnianych, a 75% budynków jest nieefektywnych energetycznie. Celem jest więc zmiana tego stanu, tak by emisje i zapotrzebowanie na energię spadły, a ma się to odbyć poprzez np. poprawę termoizolacji budynków czy zaprzestanie dotowania kotłów na paliwa kopalne. Z kolei jeśli chodzi o szczegóły tego prawa, to właściwie jeszcze nie ma większego sensu o tej kwestii rozmawiać. Jest tak dlatego, że tak naprawdę unijne akty prawne w tego typu obszarach służą wskazaniu kierunku, wyznaczają pewne cele. Natomiast to, w jaki dokładnie sposób droga do tych celów będzie wyglądać, to już zależy od poszczególnych państw. Tu ich zadaniem jest stworzenie konkretnych przepisów, które będą na ich terenie obowiązywać. Jeśli więc ktoś zastanawia się, co dla właścicieli domów i mieszkań w Polsce będzie ta dyrektywa oznaczać, jakie obowiązki na nich spadną, jakie wsparcie otrzymają i jakie kary będą im grozić, jeśli wyznaczonych warunków nie spełnią, to tego wszystkiego zwyczajnie jeszcze nie wiadomo, bo dyrektywa ta wciąż nie została do polskiego prawa wdrożona. Mamy na to czas do końca maja przyszłego roku, więc prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy rozmowa na ten temat tak naprawdę zacznie mieć sens. Są jednak pewne rzeczy, które już teraz mniej więcej wiadomo. W teorii od 2028 roku wszystkie nowe budynki publiczne będą musiały być bezemisyjne, a od 2030 roku wymóg ten będzie dotyczyć także wszystkich nowych budynków prywatnych.
Również duża część już istniejących budynków będzie w najbliższych latach musiała zostać wyremontowana. Natomiast w tekście dyrektywy znajdziemy informację, że państwa członkowskie będą zapewniać finansowanie i środki wsparcia konieczne do realizacji tych inwestycji. Między innymi temu służy wspomniany już Społeczny Fundusz Klimatyczny. O ile więc nie jestem w stanie powiedzieć, na ile dyrektywa ta będzie oznaczać koszty dla prywatnych właścicieli mieszkań, o tyle wzbudzona na zapas panika dotycząca tej kwestii i tego, co się stanie, jeśli kogoś nie będzie stać na remont, jest kompletnie nieuzasadniona. Całkiem możliwe, że takie osoby, gdy już będą musiały dostosować mieszkania do nowych przepisów, co swoją drogą na pewno nie nastąpi od razu, to ewentualne remonty będą one miały w części, większości lub nawet całości sfinansowane ze środków publicznych. I nie tylko na tym nie stracą, ale nawet zyskają, bo będą płacić niższe rachunki dzięki mniejszemu zużyciu energii. I powtórzę, nie możemy obecnie mieć pewności, czy tak będzie, ale rządzący politycy naprawdę lubią mieć duże poparcie. I jeśli na czymkolwiek im zależy, to właśnie na tym, żeby nowe prawo nie wywołało głośnych protestów. Więc zakładam, że unijne pieniądze przeznaczą na ten cel w dużej ilości, bo obciążanie kosztami zwyczajnych obywateli im się zwyczajnie nie opłaca. Przede wszystkim jednak, powtórzę to po raz kolejny, z jakimikolwiek konkretnymi ocenami trzeba poczekać na polskie przepisy. To jednak, co już teraz mogę powiedzieć z blisko 100% pewnością, to że do żadnych wywłaszczeń na podstawie tej dyrektywy nie dojdzie. Artykuł 21 Konstytucji dotyczący ochrony własności mówi, że wywłaszczenia są dopuszczalne jedynie wówczas, gdy są dokonywane na cele publiczne i to za słusznym odszkodowaniem. Termomodernizacja budynku i późniejsze przekazanie go do mieszkania innym ludziom za cel publiczny uznana być raczej nie może, a próba takiej interpretacji tego przepisu przez jakąkolwiek partię byłaby politycznym samobójstwem. Więc straszenie wywłaszczeniami jest kompletnie bezpodstawne. Zresztą, jeśli ktokolwiek ma co do tego wątpliwości, to w dyrektywie o wywłaszczeniach nie ma ani słowa, a w kontekście remontów budynków mieszkalnych dużo więcej jest w niej o metodzie marchewki, a nie kija. Sama termomodernizacja zaś z jednej strony faktycznie jest niezbędna do osiągnięcia zeroemisyjności, ale zarazem w związku z wprowadzeniem ETS2, na skutek którego środowiskowe koszty ogrzewania domu paliwami kopalnymi zaczną być uwzględniane w cenie, wskazane w tej dyrektywie inwestycje będą też zwyczajnie opłacalne. I tak, prawdopodobnie całkowity koszt tych opłat i inwestycji w porównaniu do całkowitego ignorowania zmian klimatu zwróci się dopiero po wielu latach, ale ponownie powtórzę coś, co w każdej tego typu dyskusji musimy mieć na uwadze. Ignorowanie zmian klimatu nie sprawi, że one znikną, więc dostosowanie naszej gospodarki do nowej rzeczywistości jest koniecznością, a taniej i łatwiej będzie zrobić to w najbliższych latach, a nie pod koniec obecnego stulecia. Są też jednak w ramach Zielonego Ładu wprowadzane takie przepisy, które w przeciwieństwie do tych, które omawiałem do tej pory, większych kontrowersji nie wywołują. Tylko że właśnie z tego powodu, że jest o nich dosyć cicho, niekoniecznie jesteśmy świadomi ich istnienia. Jedną z takich pozytywnie ocenianych dyrektyw może być chociażby ta dotycząca omawianego przeze mnie wcześniej planowanego postarzania produktów. Celem tej inicjatywy jest, by konsument mógł domagać się od sprzedawcy bądź producenta danej rzeczy jej naprawy w przystępnej cenie. Jak zadziała to w praktyce, o tym się przekonamy prawdopodobnie nie wcześniej niż w przyszłym roku, bo czas na wdrożenie tej dyrektywy w polskim prawie upłynie w lipcu 2026. Warto więc pamiętać, że Zielony Ład to także właśnie tego typu pomysły. Z drugiej strony, zdarzają się też inicjatywy, które gdyby weszły w życie, to prawdopodobnie byłyby oceniane w większości pozytywnie, ale coś poszło z nimi nie tak. Tutaj jako przykład można podać prawo mające na celu ograniczanie tzw. greenwashingu, czyli sytuacji, gdy firmy chwalą się pozornymi lub w ogóle nieprawdziwymi, proekologicznymi działaniami. W Unii Europejskiej miały wejść zasady, które sprawiłyby, że tego typu oświadczenia firm byłyby niezależnie weryfikowane, tak żeby konsumenci mogli się łatwo dowiedzieć, jaka jest prawdziwa relacja danego przedsiębiorstwa z ekologią. Kilka miesięcy temu jednak Komisja Europejska się z prac nad tą regulacją wycofała, pomimo że prace te były już na zaawansowanym etapie. Obrońcy tej decyzji mogliby pewnie powiedzieć, że dzięki temu firmy nie będą miały dodatkowych obowiązków, krytycy zaś, że porzucenie tego pomysłu umożliwi producentom dalsze okłamywanie konsumentów. Koniec końców efekt jest taki, że prawdopodobnie nic się względem obecnego stanu nie zmieni. A na koniec omawiania kwestii Zielonego Ładu warto poświęcić chwilę nie na żadną kolejną dyrektywę, tylko na ogólny trend odchodzenia od węgla, zwłaszcza w Polsce. Z jakiegoś bowiem powodu wciąż w krajowej polityce popularne są postulaty trzymania się węgla jako kluczowego surowca w polskiej energetyce. Tego typu pomysły nie mają kompletnie żadnego sensu z całej masy powodów. Przede wszystkim emisje związane ze spalaniem węgla są gigantyczne. Chyba nawet nie muszę tłumaczyć, że opierając gospodarkę na węglu, nie ma mowy o zeroemisyjności. Cała transformacja opiera się przecież na tym, że energia elektryczna będzie nisko lub zeroemisyjna. Tak by na przykład transport oparty na energii elektrycznej nie powodował dużych emisji. A nie da się tego w żaden sposób pogodzić z dalszym korzystaniem z węgla. Oczywiście podczas okresu przejściowego, który obecnie w Polsce trwa, węgiel wciąż będzie istotną częścią naszego miksu energetycznego. Nie jest możliwe odejście od niego z dnia na dzień. Ale jednak stopniowo będzie on schodzić na coraz dalszy plan, tak żebyśmy zapewne w piątej dekadzie tego wieku całkowicie od niego odeszli. Ale emisje to dopiero początek, bo kolejnym bardzo ważnym argumentem jest fakt, że odchodzenie od węgla nam się zwyczajnie opłaca. Policzył to niedawno Polski Instytut Ekonomiczny, który wziął pod uwagę trzy warianty. Pierwszym było utrzymanie energetyki węglowej, a dwa kolejne to transformacja energetyczna na źródła zeroemisyjne. Jeden z nich był nieco bardziej skupiony na atomie, drugi na OZE, ale wyniki dla obu były dość podobne. Okazało się, że o ile kontynuowanie transformacji będzie do 2060 roku kosztować około 1,8 biliona złotych, o tyle pozostanie przy węglu to o blisko 20% wyższy koszt, ponad 2,1 biliona. Co więcej, o ile przy pójściu w stronę atomu oraz OZE powinniśmy w kolejnych dekadach zaobserwować wyraźny spadek cen energii, to pozostając przy węglu żadnego spadku nie będzie. To wszystko wynika z dwóch powodów. Kosztów związanych z systemem ETS oraz tego, że polskie elektrownie węglowe są w większości stosunkowo stare. Więc przy założonym przez Polski Instytut Ekonomiczny średnim czasie ich funkcjonowania wynoszącym 53 lata, wiele z nich niedługo tak czy inaczej przestałoby działać, a co za tym idzie, gdybyśmy przy węglu pozostali, to duży wydatek stanowiłaby budowa nowych elektrowni. Wysokie koszty generowałyby też oczywiście utrzymywanie górnictwa, gdybyśmy się na to zdecydowali, bo większość z polskich kopalni jest daleka od rentowności. Tylko w tym roku dofinansowanie z budżetu państwa na ten cel wyniesie 9 miliardów złotych. No i jest jeszcze jeden problem, o którym nie możemy zapominać, to znaczy pozostając przy węglu i tym samym ignorując cele klimatyczne, praktycznie rozpoczęlibyśmy konflikt z Unią Europejską. I trudno powiedzieć, jak on by się skończył, ale jeśli ktoś nie jest fanem pomysłu wychodzenia z Unii i tym samym m.in. wypadnięcia poza wspólny rynek, to osobiście nie polecam tego rozwiązania testować. Ostatecznie więc, jak widzicie, poszczególne pomysły Zielonego Ładu można różnie oceniać. Może się komuś nie podobać trzymanie się niektórych rozwiązań bądź wycofywanie innych. Można mieć wątpliwości co do kierunku niektórych z postulatów. Natomiast całościowo najważniejszą kwestią jest to, że w kontekście redukowania emisji zdecydowana większość z tych inicjatyw ma sens. I o ile niekoniecznie wystarczą one do sprostania celom takim jak neutralność klimatyczna do 2050 roku, to jednak powinny stopniowo zmniejszać negatywny wpływ Unii Europejskiej na stan całego świata. Wasze ogólne podejście do Zielonego Ładu, jeśli chcecie mieć na jego temat jakąkolwiek generalną opinię, co obowiązkowe wcale nie jest, powinno być uzależnione głównie od tego, czy uważacie szybkie redukcje emisji za ważny i warty poniesienia pewnych kosztów cel. Z kolei to, co sądzicie na temat pożądanego poziomu emisji, opiera się na tym, jak dużo na temat skutków antropogenicznego globalnego ocieplenia wiecie. Przekonanie zaś o antropogeniczności zmian klimatu bierze się ze znajomości, przynajmniej na podstawowym poziomie, mechanizmów za aktualny wzrost temperatury odpowiedzialnych. I właśnie dlatego, jak sami widzicie, ten film musiał trwać tak długo. Epilog. W ostatnich tygodniach, a właściwie to nawet miesiącach, gdy pracowałem nad tym filmem, moje postrzeganie polityki i w ogóle świata nieco się zmieniło. Nawet nie chodzi o to, że podczas tworzenia tego materiału wyraźnie zmianie uległy moje poglądy na jakiekolwiek omawiane tu kwestie, ale o to, że skupiając się przez dłuższy czas na kwestii zmian klimatu, bardzo wyraźnie widać, jak nieporównywalnie ważniejsza jest ona od jakiegokolwiek innego głośnego politycznego tematu, może z wyjątkiem ewentualnej wojny. Choć i to tylko jeśli skupimy się na polskiej perspektywie, a nie ogólnoświatowej. Na skutek globalnego ocieplenia świat w najbliższych kilkudziesięciu, a tym bardziej 100 czy 200 latach radykalnie zmieni się na gorsze. I co do tego, raczej nikt, nie negując nauki, nie ma obecnie wątpliwości. Gdybym robił ten film 2, 3, 4 lata temu, podejrzewam, że wydźwięk tego epilogu, w którym przedstawię wam moją wizję tego, jak będzie wyglądać przyszłość, byłby wyraźnie inny. Uważam, że w tym bardzo krótkim, jak na problem, o którym mówimy, czasie, doszło do naprawdę znaczącej reorientacji. O ile w przykładowym 2021 roku można było widzieć nadzieję na utrzymanie się poniżej 2 stopni w zdecydowanych działaniach Unii Europejskiej, w tym, że administracja Bidena miała całkiem ambitne plany, w tym, że Chiny zdawały się naprawdę szybko działać, tak obecna sytuacja właściwie wygląda jak krajobraz po dużej i zdecydowanie przegranej bitwie. Stany Zjednoczone zaliczyły zdecydowany zwrot i już teraz widać, że kolejne dekady będą oznaczały całkowitą zmianę podejścia do globalnego ocieplenia przy okazji każdej zmiany władzy, która, znając USA, będzie tam następować co kilka lat. A na wypracowanie ponadpartyjnej zgody koniecznej do podążania za rozłożonym na dekady planem, moim zdaniem w ogóle nie ma co liczyć. Nie widzę aktualnie nawet iskierki nadziei na coś takiego. Chiny, choć wciąż wydają się być w kwestii zmian klimatu względnie stabilne, pod kątem tego, że spodziewam się, iż akurat tam wieloletnia strategia będzie konsekwentnie realizowana, to już teraz widać po ich działaniach, że redukowanie przez nie emisji nie pójdzie tak szybko, jak można było jeszcze niedawno liczyć. Rosja nie tylko nic w tej sprawie nie robi, czego można się było spodziewać, ale też dokonała czegoś z perspektywy wspomnianego 2021 roku wręcz niewyobrażalnego, czyli rozpoczęła pełnoskalową wojnę, tym samym spychając problem globalnego ocieplenia na dalszy plan w oczach wielu krajów europejskich, w tym także Polski. Europejski Zielony Ład ledwo zaczął być realizowany, wywołał olbrzymi społeczny sprzeciw I to w niektórych przypadkach z powodów co najmniej częściowo zmyślonych. Więc wręcz trudno mi sobie wyobrazić, jak wielkie będzie niezadowolenie, gdy naprawdę wejdą w życie takie rzeczy jak ETS2 czy zakaz samochodów na paliwo kopalne. Unia Europejska wciąż wydaje mi się być, m.in. przez jej specyfikę, to z jak wielu krajów o bardzo różnych perspektywach się składa, względnie pewna pod kątem tego, że jakąś wieloletnią politykę klimatyczną prowadzić będzie. Natomiast z dokładnie tego samego powodu podejrzewam jednak, że cele w ramach Zielonego Ładu wyznaczone nie będą nawet bliskie zrealizowania. Bo raz, że spodziewam się raczej spowolnienia wdrażania zmian na skutek głośnego w wielu krajach sprzeciwu, niż utrzymania planowanego tempa, a dwa, że nawet jeśli unijni politycy przy swoich postanowieniach pozostaną, to jestem absolutnie pewien, że wielu ich odpowiedników w poszczególnych krajach będzie robić wszystko, co się da, by w kwestii zmian klimatu i wszelkich kontrowersyjnych przepisów wprowadzać tylko absolutne minimum wymagane do tego, żeby nie sprowadzać na siebie gniewu całej reszty europejskiej wspólnoty. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze Indie i wiele innych niezbyt zamożnych krajów azjatyckich, dochodzą bardzo ludne i wciąż rosnące kraje afrykańskie, dochodzi Ameryka Południowa i kompletnie nie mam pojęcia, jak te wszystkie regiony sobie z emisjami poradzą, bo w ich przypadku cały ten proces może przebiegać zupełnie inaczej niż w państwach rozwiniętych. Przychodzą one na całą imprezę spalania paliw kopalnych, gdy ta już się skończyła, ale i tak będą musiały po niej sprzątać. A gdy przyjdzie policja w związku z rzeczami, które działy się na tej imprezie wcześniej, to właśnie one zostaną ukarane, a kraje rozwinięte pewnie co najwyżej opłacą im adwokata. I ta analogia jest dużo trafniejsza niż myślałem, gdy zaczynałem ją tworzyć. Za 5 lat będziemy mogli z grubsza ocenić, czy moje pesymistyczne, choć uważam, że jednocześnie niestety realistyczne podejście, które właśnie wam prezentuję, okazało się być właściwe. Na 2030 rok został wyznaczony pierwszy poważny cel redukcji emisji dla Unii Europejskiej, a także oczywiście wielu innych krajów. Nie wierzę, że uda się te 55% osiągnąć. Do tego samego roku, według scenariuszy zaprezentowanych przez IPCC, powinniśmy już zaobserwować wyraźny początek trendu spadkowego, jeśli chodzi o światowe emisje. Czy uważam, że do tego dojdzie? Absolutnie nie. I co najgorsze, ja nawet nie wiem, w czym można choćby szukać argumentów za bardziej optymistycznym podejściem, patrząc na obecną sytuację społeczno-polityczną. Zaczynam wręcz myśleć, że chyba naprawdę największe nadzieje można lokować w technologiach wychwytywania CO2, a zapewne pamiętacie, jak ogromne wątpliwości mam co do ich potencjału. Sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy, jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. Przewidywane konsekwencje zmian klimatu są na tyle poważne, że naprawdę trudno byłoby argumentować za tym, że nie uzasadniają one podporządkowania całej gospodarki pod przeciwdziałanie im. Uważam, że to jest po prostu stanowisko nie do obrony z pozycji innej niż czysto egoistyczna, bo w długim terminie poświęcenia, o których obecnie w kontekście choćby Zielonego Ładu mówimy, są w porównaniu do zagrożeń naprawdę znikome, zwłaszcza jeśli osobom najbardziej narażonym na ubóstwo podczas transformacji zostanie zapewnione wsparcie. I nawet pomimo tego uważam, że w próbie powstrzymania globalnego ocieplenia jesteśmy w ekstremalnie trudnej pozycji. Uważam, że krótkie, przekonujące i atrakcyjne zaprezentowanie argumentacji za potrzebą redukowania emisji jest po prostu niemożliwe. Sam robiąc filmy na przykład o programach kandydatów na prezydenta, postanawiałem w ogóle nie zaczynać tematu tego, czy warto globalnemu ociepleniu przeciwdziałać, bo dochodziłem do wniosku, że jeśli ma to być poboczny wątek jakiegoś filmu, zajmujący, dajmy na to, 3 minuty, to nie mam żadnych szans na przedstawienie go w taki sposób, żeby przekonać kogokolwiek dotąd nieprzekonanego. Denializm klimatyczny z kolei, pomimo kompletnego braku choćby najsłabszych naukowych podstaw, pod kątem popularności radzi sobie tak dobrze i jest tak bardzo odporny na wszelkie próby argumentacji odnoszącej się do obecnego stanu wiedzy, że ja nie tyle nie widzę sposobu na zmianę światopoglądu obecnych denialistów, ale też nie widzę szans, żeby to podejście się w kolejnych latach nie upowszechniało. Jest po prostu zbyt wygodne do przyjęcia, do uwierzenia w nie. Zbyt proste do zakomunikowania w zachęcający sposób i w końcu zbyt dobrze nadające się do tego, żeby wywoływać złość i oburzenie. Emocje, które jak nic innego pomagają w budowaniu zasięgów w mediach społecznościowych. I uważam, że jeśli ktoś jest osobą publiczną, dowolnego rodzaju influencerem, to patrząc pod kątem konsekwencji, jakie jego słowa będą miały, nie ma w dzisiejszych czasach gorszej rzeczy, jaką można by promować, niż właśnie negowanie antropogenicznej zmiany klimatu. Bo nawet przykładowa teoria płaskiej Ziemi ma dokładnie tak samo solidne umocowanie w nauce, ale za to praktyczne konsekwencje wiary w nią są nieporównywalnie mniej poważne. A jeśli ktoś uważa, że człowiek wpływu na ocieplenie się klimatu nie ma, to wtedy już kompletnie żadnymi, niezależnie jak mocnymi argumentami, nie przekonamy go do potrzeby transformacji naszej gospodarki. Denializm nie jest jednak oczywiście jedynym problemem w podejściu do zmian klimatu. Innym jest to, że zeroemisyjność, na którą wszystkie kraje się 10 lat temu umówiły, dla bardzo wielu osób stała się, owszem, fajnym hasłem, ale tylko tak długo, jak pozostaje, no właśnie, hasłem. A nie w momencie, gdy okazuje się, że ono znaczy to, co znaczy i że naprawdę czas emitowania gazów cieplarnianych już mija. Naprawdę trzeba się coraz szybciej żegnać z węglem czy ropą. A że dosyć późno zreflektowaliśmy się, jak zła jest sytuacja, to teraz nie mamy już czasu na odwlekanie zmian. To znaczy, nie mamy czasu na odwlekanie ich bez wywoływania katastrofalnych konsekwencji. Tylko że wciąż
zachowywanie pozorów dostatecznej walki z globalnym ociepleniem, tak by nie być obciążanym winą za kryzysy humanitarne na ogromną skalę, przy jednoczesnym unikaniu rozwiązań zagrażających słupkom społecznego poparcia, jest z perspektywy polityków bardziej atrakcyjne niż choćby próba przekonywania, że na tym etapie musimy podjąć zdecydowane kroki w celu cięcia emisji, bo one, cóż, co prawda i tak temu kryzysowi humanitarnemu nie zapobiegną, ale sprawią, że będzie wystarczająco mniej źle, by były tego warte. Dlatego właśnie, choć uważam, że najistotniejsze w kontekście debaty o przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu jest tłumaczenie mechanizmów zaimstojących i opowiadanie o jego przewidywanych skutkach, bo bez świadomości tych kwestii dyskusja nie ma kompletnie żadnego sensu, to w 2025 roku nie ma we mnie wiary, że takie podejście może się podczas kampanii wyborczych okazać dominujące i skuteczne. Co oczywiście ani trochę nie osłabi mojego zaangażowania w krytykę polityków opowiadających bzdury o klimacie. Mój finałowy przekaz jest taki, że obecnie jest tak sobie, ale za to możemy być pewni, że w przyszłości będzie gorzej. Że starania na rzecz ograniczania negatywnych skutków globalnego ocieplenia raczej nie zdołają doprowadzić do choćby zbliżenia się do względnie bezpiecznych scenariuszy, ale wciąż są warte podejmowania, bo jeśli ktoś nie lubi powodować śmierci i ubóstwa wielu ludzi oraz cierpienia przedstawicieli wielu innych gatunków, ja na przykład nie lubię, to być może nigdy nie było, ani już nigdy nie będzie tak dobrego momentu, żeby zrobić naprawdę znaczącą różnicę. A skoro wreszcie kończę robić ten film, to chyba idealny moment, żeby znowu przeczytać Dżumę. Ale zanim to, mam dla was jeszcze kilka słów już po epilogu. Przede wszystkim, oczywiście, bardzo dziękuję patronom, którzy wybrali temat tego filmu, za co wbrew pozorom jestem im naprawdę wdzięczny, bo pomimo tego, że praca nad tym materiałem była bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, to tak czy inaczej po prostu musiałem go prędzej czy później nagrać. A dzięki ich wsparciu przynajmniej wiedziałem, że za wszystkie te tygodnie, podczas których trudno mi było sobie wyobrazić, że kiedykolwiek ten film ukończę i go opublikuję, przynajmniej dostanę jakieś pieniądze. Te same podziękowania przesyłam firmie Cyrulicy, która jakimś cudem uznała, że zareklamowanie się w ponad dwugodzinnym, przygnębiającym filmie będzie dobrym pomysłem. Zapraszam was więc jeszcze raz do odwiedzania ich strony, choćby z czystej ciekawości, jakie produkty oferuje firma podejmująca tak nieoczywiste decyzje marketingowe. A jeśli przy okazji coś wam się spodoba, to przypominam, że możecie kupić tę rzecz o całe 25% taniej za sprawą kodu zniżkowego NASWEX25, który znajdziecie też w opisie. W tym roku opublikuję jeszcze co najmniej jeden film, który z pewnością wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu, bardzo zainteresuje. Natomiast, co najważniejsze, o moich dalszych planach możecie zdecydować wy. Bowiem skoro właśnie oglądacie film na temat wybrany w głosowaniu dla patronów, to znaczy, że w niedalekiej przyszłości możecie spodziewać się kolejnej możliwości zagłosowania na to, o czym najbardziej chcielibyście posłuchać. To, czy głosowanie się odbędzie, zależy od osiągnięcia celu na Patronite, który wam taką możliwość gwarantuje. Aktualnie do tego celu trochę brakuje, ale nie jest to ogromna kwota, więc jeśli jesteście zainteresowani wskazaniem mi, jaka kwestia zasługuje na zrobienie o niej filmu w podobnej konwencji, co ten, który właśnie obejrzeliście, to zapraszam do wsparcia mojego kanału kwotą 30 lub 75 zł miesięcznie. Na ekranie możecie teraz zobaczyć, z jakimi korzyściami się to wiąże. Jeśli zaś cel ten osiągnięty nie zostanie, to po prostu sam postaram się wybierać jakieś, być może lepiej się klikające i wymagające nie aż tak dużej ilości czasu tematy. Decyzja należy więc do was. Na razie zaś szczególnie dziękuję osobom, które zdecydowały się na wsparcie mojego kanału w ostatnich kilku tygodniach, czyli m.in. Maćkowi, Kamilowi, Leszkowi i Bogdanowi, a także patronom, którzy w powstawanie takich filmów mają największy finansowy wkład, a do których grona należą Konker, Sebastian, Jakub, Michał, Jakub Nowak, Andrii, Pate, Kornel, Piotr, kolejny Jakub oraz jedna anonimowa osoba. Wielkie dzięki, mam nadzieję, że ten film spełnił wasze oczekiwania, a teraz z ogromną przyjemnością mogę nareszcie ten film zakończyć, mówiąc do usłyszenia.